o kondycji polskich przedsiębiorców rozmawiamy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. O szczęść Boże, witam na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże.
Z pierwszej części naszego spotkania realizowanej na antenie telewizji Trwam dowiedzieliśmy się kilku spraw. Między innymi, jeśli chodzi o taką panoramę, sylwetkę tematu, który dziś podejmujemy, to mali i średni przedsiębiorcy odpowiedzialni są za 50% produktu krajowego brutto. To bardzo dużo. Również pan rzecznik wspomniał, że 80% pracowników to właśnie pracownicy zatrudnieni przez małych i średnich przedsiębiorców. A samych małych i średnich przedsiębiorców jest około 2,5 miliona. To jeśli chodzi o taką charakterystykę jakże ogólną, ale myślę, że dającą nam pewnego rodzaju kontekst i podstawy do dalszego naszego spotkania, rozmowy na temat jakże ważki, ponieważ widzimy już po tych cyfrach, po tych danych, że jest to rzeczywistość niezmiernie ważna również w naszym społeczeństwie, dla naszej gospodarki, dla naszego funkcjonowania. I panie rzeczniku, konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę zmieniają warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorców pewnie w jeszcze większym stopniu niż koronawirus. Nie wiem, jakie jest pana zdanie na ten temat.
To są takie dwa duże doświadczenia dla polskiej gospodarki, ale no przede wszystkim dla sektora małych firm, no bo przy koronawirusie w tym pierwszej fazie no w zasadzie było zamknięte firmy i małe i duże, no na pewno urzędy były pozamykane, a w drugiej to już dotyczyło to tylko części firm, no głównie z sektora właśnie MŚP, takich małych rodzinnych, restauracje, hotele, kluby fitness, turystyka, obsługa całej turystyki, a więc a w tej chwili to konsekwencje wojny, jedna z konsekwencji wojny, czyli wzrost cen paliw i wzrost cen źródeł energii, to jest równie duże wyzwanie dla tego sektora, bo jeszcze nie ogarnęliśmy, nie minął tamten okres, jeszcze nie zostały porozliczane te wszystkie rekompensaty, które państwo udzielało za zamknięcie firm, aby utrzymywać miejsca pracy i firmy, a tu kolejna niespodzianka, kolejna próba, czyli tak jak mówiłem, wzrost cen na przykład dla piekarni kilkukrotny, piekarni opalanych, gdzie piece opalane są gazem, ale także w innych branżach. Teraz mam informację, że mała huta rodzinna, która piece także na gaz przerobiła, też zgodnie z tym, co do czego jesteśmy zachęcani, do ekologii, no w tej chwili się będzie zamykała, no bo nie jest w stanie konkurować swoimi produktami przy tak dużych podwyżkach. Więc no cały czas mamy to wyzwanie. No jeszcze przecież mamy ten kryzys na wschodniej granicy, gdzie jest pas tego stanu nadzwyczajnego, gdzie nadal buduje się ten mur, ale nadal obowiązuje tam zakaz wjazdu dla ludzi spoza tego obszaru. I tam też są firmy, też są hotele. Te hotele obsługują pralnie, obsługują ludzie, którzy tam organizowali rozrywkę, i tam też jest problem, bo co prawda miało się to skończyć wszystko do końca czerwca, no ale przez wojnę na Ukrainie może to się nie skończyć i też tam te firmy nie mają źródeł przychodu w tej chwili, a te rekompensaty, które także w tej strefie zostały przyznane przez rząd, w około listopada ubiegłego roku się skończyły. Dlaczego? Dlatego, że te firmy wykorzystały tak zwaną pomoc de minimis, czyli no, te ograniczenia, które nakłada Komisja Europejska. I ta sprawa jeszcze nie została załatwiona, mimo że ustawa nowa weszła w życie w grudniu i czekamy na to, aż wszystkie formalności zostaną dokonane i te pieniądze też popłyną dla tych firm. Plus firmy, które handlowały z Rosją, znaczy z firmami rosyjskimi. Jest taka firma pod Warszawą, założona przez młodego człowieka, zatrudnia ponad 100 osób. I ten przedsiębiorca mówi, no on wie, że jest wojna, wie, że no w tej chwili niemożliwe, a jest tam współpraca z tymi firmami rosyjskimi, ale on musi mieć czas na przestawienie swojej działalności ze wschodu na zachód. I też rozmawiając ze mną prosił, mówił, no żeby rząd dał mu chociaż 3 miesiące. To taki naprawdę energiczny, młody przedsiębiorca. On nie chce jakby żyć na garnuszku państwa, ale mówi, no 3 miesiące, żebym nie musiał zwalniać tych ludzi. No ja znajdę sobie te kierunki zachodnie, tylko no, muszę mieć tą szansę. Polski transport, głównie z tych terenów wschodnich, które firmy się specjalizowały w wyjazdach na wschód, no podobnie w tej chwili granica zamknięta, wyjazdów nie ma. No i w ogóle przedsiębiorcy transportowcy, którzy wykorzystywali pracę Ukraińców i Białorusinów. No Białorusini jeszcze są, chociaż też mam zgłaszane problemy przedłużania wiz, uzyskiwania przedłużania pozwoleń na pracę, no ale Ukraińcy w dużej części wyjechali. Wyjechali bronić swojej ojczyzny i te firmy no też w zasadzie, mimo że mogłyby też wozić na zachód, no te towary no w tej chwili nie bardzo ma kto wozić. A więc tych problemów jest niezwykle dużo, ale no, musimy w tej rzeczywistości żyć i sobie radzić. No, polscy przedsiębiorcy nieraz udowadniali, że w najtrudniejszych okolicznościach dawali radę.
W wyniku agresji Rosji wobec Ukrainy do Polski przybyło około 3 milionów uchodźców z tego kraju. Rząd szacuje, że około 1,5 miliona osób rozważa pozostanie w Polsce na dłużej. Wojna na Ukrainie spowodowała zamknięcie albo ograniczenie działalności wielu firm z rejonów objętych konfliktem, dlatego część z nich szuka alternatywnego miejsca do prowadzenia biznesu, do prowadzenia swojej działalności i między innymi Polska staje się takim miejscem. To zarówno firmy ukraińskie, ale firmy, które również miały swoje siedziby właśnie na Ukrainie. Pan przestrzega przed konsekwencjami stosowania odrębnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy i proponuje pan w zamian pakiet rozwiązań. Na czym miałby on polegać i dlaczego tutaj pan sygnalizuje właśnie tę sprawę?
Tutaj z przenoszeniem firm z Ukrainy do Polski to jest duży problem ze strony ukraińskiej. No po pierwsze rząd ukraiński wcale się nie cieszy, że firmy miałyby przenosić się na teren Polski, no bo w końcu liczą wszyscy, że wojna się kiedyś skończy. No i trzeba będzie uruchomić produkcję od nowa i odrabiać te straty, ale mają też ci przedsiębiorcy barierę unijną, bo trzeba by było za te maszyny, za te wszystkie urządzenia zapłacić ogromne cło, na co na pewno ich nie stać, więc firmy się nie przenoszą. Te, które mają jakiekolwiek środki trwałe, sporo się przenosi takich, które mają firmę w teczkach, czyli informatycy, prawda, inżynierowie, no ale akurat tutaj dla Polski to nie jest zły ruch. Potrzebujemy informatyków, potrzebujemy inżynierów. A jeśli chodzi o to, te pomysły, które padły tutaj ze strony Senatu, chyba senatorowie nie do końca przemyśleli to, co zaproponowali, bo zaproponowali, aby w Polsce ci Ukraińcy, którzy założą firmy, byli zwolnieni z podatków. No to jest rzecz, która by w bardzo krótki i prosty sposób zaprowadziła nas do niechęci. No przecież Polacy wykazali tyle tej otwartości, tej miłości bliźniego, no ale jakby się okazało, że kosmetyczka, która otwiera w Polsce firmę, jest Ukrainką, podatków nie płaci, a polska kosmetyczka te podatki płaci, to wiadomo, że konkurencja byłaby zachwiana. I to już teraz tak się dzieje w niektórych małych miejscowościach, że Ukrainki nie chcą tylko żyć na garnuszku swoich gospodarzy. Na przykład wypiekają pierogi, czy właśnie takie usługi kosmetyczne, czy fryzjerskie robią bez rejestracji. No i wtedy się okazuje, no, że na przykład mały bar w tej miejscowości traci klientów. Ja zaproponowałem proste rozwiązanie, tak jak prezydent Ukrainy na czas wojny zwolnił swoje firmy w ogóle z podatków, napisał, wydał dekret, że ten, kto może, niech płaci. Tak samo ja mówię tutaj, jeżeli mamy upraszczać dla tych mikrofirm, pomagać, zakładać te firmy, to po prostu dajmy też na jakiś okres wszystkim możliwość niepłacenia tych danin. A już są takie instrumenty w Polsce, które na to pozwalają. Jest taka możliwość założenia firmy na próbę. To jest te 6 miesięcy od założenia firmy. Nie płaci się składek na ubezpieczenie społeczne, płaci się tylko podatki. Więc ja zaproponowałem, żeby przedłużyć ten okres na przykład, ale też dla wszystkich, i dla Ukraińców, i dla Polaków. Nie pół roku, a na przykład półtora roku, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Także jest taka możliwość, żeby płacić taki mały ZUS, to się nazywa. Są ograniczenia pewne do tego dopłacenia tego ZUS-u w ten sposób, żeby te ograniczenia po prostu znieść, zarówno dla Polaków, jak i dla Ukraińców. To, że na jakiś czas byśmy zrezygnowali dla wszystkich z części tych obciążeń firmowych, a podkreślam jeszcze raz, dla wszystkich, nie spowoduje jakiegoś ubytku dramatycznego w budżecie, no a spowoduje aktywizację tych i Ukraińców, którzy chcą zarabiać na własne życie, ale jednocześnie i tych malutkich mikrofirm polskich. Chcę podkreślić też, że no, warunkiem możliwości korzystania z tych takich rozwiązań byłoby zrezygnowanie z takiego przez Ukraińca czy Ukrainkę prowadzącego działalność gospodarczą na tych uprzywilejowanych zasadach, podkreślam, równych także i dla Polaków, zrezygnowanie ze wszelkich zasiłków i pomocy społecznej. Oczywiście poza 500+, no bo jak ktoś ma dziecko, no to te pieniądze idą na dzieci.
Ważną i pilną sprawą jest również umożliwienie transportu towarów z Ukrainy do państw spoza Unii Europejskiej. Ukraina nazywana jest spichlerzem i ta droga morska przez Odessę jest zamknięta przez Rosjan. Naturalny korytarz komunikacyjny wiedzie przez Polskę. I tutaj również ten temat stał się przedmiotem rozmów, które pan prowadził z panem Romanem Waszczukiem, rzecznikiem biznesu Ukrainy.
Tak, tu byłaby ogromna szansa dla Polski, zresztą polski rząd też to widzi. Ukraiński rząd szuka tych możliwości wywożenia zboża z Ukrainy. Porty są zablokowane przez Rosję, zresztą tu też Władimir Putin stosuje szantaż w tej chwili, bo kilka dni temu się ukazała informacja, że ponoć powiedział, że odblokuje te porty, jeżeli będą sankcje zdjęte. A tu jest jeszcze dodatkowo sytuacja na świecie, bo akurat Ukraina była spichlerzem dla północnej Afryki, dla tych państw i tam się zaczyna już pokazywać widmo głodu. Zboże leży na Ukrainie, nie można go wywieźć. I w tym momencie ta ogromna szansa także dla Polski, jeżeli by taki korytarz utworzyć, to polskie porty by zarabiały, polscy przewoźnicy by zarabiali i rząd podpisał umowę z rządem Ukrainy właśnie, żeby spróbować jak najszybciej uruchomić te kanały. Niestety to się trochę ślimaczy. Ja dzisiaj zasięgałem informacji, 500 000 ton, 500 000 tony miesięcznie wywieziono przez Polskę. Już są ładowane te zboża w portach Gdańska i Szczecina, czy Gdyni, ale tam jest potrzeba 5 000 000. No jest problem logistyczny, bo tory na Ukrainie są szersze. Ta linia, którą kiedyś ruda się woziło, linia hutniczo-siarkowa, która była doprowadzona szerokim torem na Śląski, chyba do Zamościa, na Zamościu się też kończy. Ona ma przepustowość ograniczoną. No stąd te możliwości nie zostały jeszcze całkowicie wykorzystywane. Dzisiaj też miałem informację od przedsiębiorców, że być może zacznie się wywożenie tego zboża w kontenerach. To byłoby prostsze. Trwa poszukiwanie tych kontenerów. To w każdym razie tutaj ten uruchomienie tych kanałów przez polskie porty byłoby niezwykle też korzystne dla polskich firm, także z sektora MŚP. No i sądzę, że nawet po zakończeniu wojny gdyby te kanały już działały, były w miarę ekonomiczne, no to ona, to by zostało i ten towar mógłby przez Polskę cały czas być transportowany.
Przed rozpoczęciem naszej rozmowy na naszej antenie był wyemitowany zwiastun, który mówił o Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, o studentach, o młodych ludziach, przed którymi życie, przed którymi różnego rodzaju perspektywy życiowe, a także wybory. Panie rzeczniku, jakby pan spoglądał właśnie na tych młodych ludzi, którzy może niejednokrotnie zastanawiają się, jaką decyzję wybrać, czy może tak rozpocząć taką przygodę związaną z własnym interesem, z własnym przedsiębiorstwem, czy też pan tutaj sugerowałby jednak inną drogę?
Ja bardzo zachęcam wszystkich młodych ludzi. Jest bardzo wielu wśród nich przedsiębiorczych. Zresztą oni się udzielają już na studiach, już tworzą firmy, handlują na platformach sprzedażowych, działają w reklamie, więc już mają tą pierwszą próbę za sobą. Przedsiębiorczość to jest wolność. Oczywiście wolność trudna, wolność połączona z odpowiedzialnością, no i także z ryzykiem, bo wolny rynek zawsze niesie ze sobą ryzyko. Mówi się, że w Polsce się ciężko prowadzi działalność gospodarczą i to jest i tak, i nie. Więc to wszystko zależy, jak na to spojrzeć, bo oczywiście mamy tych różnych rozwiązań biurokratycznych niezwykle dużo. Teraz Polski Ład przyniósł dodatkowe obciążenia, ale mamy też od lat pewne wprowadzane ułatwienia. Bardzo łatwo jest założyć w Polsce firmę, nawet można założyć firmę na próbę, o czym też mówiłem, pół roku nie płaci się składek, więc można sprawdzić, czy mój pomysł na biznes sprawdza się, czy się nie sprawdza. Jak się nie sprawdza, to można zamknąć bez takich większych konsekwencji w postaci zadłużenia się, no bo w przypadku składek na ZUS, które są niezwiązane z dochodem, tylko po prostu się je płaci ryczałtowo, no może być to obciążenie. Łatwo jest założyć działalność gospodarczą przez internet. Mamy też sporo różnych nisz rynkowych. Polscy informatycy znakomicie sobie dają radę przy różnych rozwiązaniach, które później można sprzedają na cały świat. Więc jeżeli ktoś kocha wolność, kocha być człowiekiem, który może realizować swoje pasje sam, to zachęcam. Oczywiście pamiętając o tym, co mówiłem, czyli ryzyko, odpowiedzialność, ciężka praca, no nieraz na pewno nie przez 8 godzin, tylko kilkanaście godzin nieraz dziennie. No druga strona medalu to jest bezpieczeństwo na etacie, więc każdy musi ocenić, co w tej chwili woli, czy te bezpieczeństwo na etacie. Przypomnę, że bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. W Poznaniu 3%, więc to już jest takie, to się nazywa bezrobocie kosmetyczne, tak? Tam w zasadzie jak ktoś, nie ma takiego, kto by chciał pracować i tej pracy by nie dostał. Tam wręcz przedsiębiorcy biją się o pracowników. W Warszawie jest podobny rynek pracy, a więc no też można realizować swoje ambicje, także pracując na etacie. Ale przedsiębiorstwo, własna firma, mówię to na własnym przykładzie, bo sam w 90 roku, zaraz po ustawie Wilczka, wziąłem sprawy w swoje ręce, a skończyłem Politechnikę, Wydział Mechaniczny, Politechnikę Lubelską, Wydział Mechaniczny Urządzenia Górnicze i Wiertnicze. Nie założyłem firmy akurat produkującej kombajny czy inne urządzenia, tylko zająłem się handlem. I mam satysfakcję, że utworzyłem firmę, która zatrudniała ludzi, która osiągała sukcesy. W pewnym momencie zaczęliśmy zrzeszać się jako przedsiębiorcy, jako kupcy, bo wiedzieliśmy, że tylko razem będziemy mogli pokonać tą ekspansję firm zachodnich, która się rozpoczęła w pewnym momencie. Mieliśmy taką sieć, nazywała się Nasze Sklepy na wschodzie Polski, 200 sklepów, które miały swoich właścicieli, ale wspólnie działały na rynku, razem się reklamowały, razem kupowały towar. A więc te wszystkie rzeczy należy przemyśleć, ale jeśli ktoś ma tą żyłkę do handlu, ma tą żyłkę do innowacyjności, do pomysłów, no to niech startuje, bo naprawdę będzie miał tą satysfakcję z tego, że pracuje na własny rachunek.
Tak jak przy wyborze chociażby kierunku studiów są pewne, które określamy mianem przyszłościowym. Tak jest podobnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorców. Są pewnego rodzaju takie rzeczywistości, które są bardziej przyszłościowe, a niektóre, które może już niekoniecznie. I czy tutaj pan również by pewnego rodzaju takie kierunki mógł wskazać?
Ojcze redaktorze, to zawsze jest pewne ryzyko, bo gospodarka jest ryzykowna, ale sytuacja na świecie też się zmienia. No chociażby ten okres covidowy, gdzie się okazało, że ktoś realizował swoje marzenia, a tu nagle firma została zamknięta. Nie wszystkie firmy przeszły ten okres suchą nogą. No, wiele się zamknęło. Wiele jeszcze ma kłopoty i nadrabia. Podobnie może być w przyszłości, ale jedno jest pewne i to, że ktoś chce w tej chwili się uczyć, zdobywać wiedzę. Ta wiedza ma mu dać możliwość później decydowania o różnych sprawach, sięgania po źródła wiedzy i ważniejsza jest taka ogólnie przygotowanie do tego, żeby móc czerpać z całej nauki niż specjalizacje. No, oczywiście, że są takie specjalizacje, które zawsze będą poszukiwane. Na pewno informatycy, na pewno lekarze. No tutaj nie sądzę, żeby coś się mogło zmienić, ale ważne jest przygotowanie ogólne. I myślę, że tutaj w Toruniu właśnie tak kształcicie swoich studentów, żeby byli zdolni adaptować się do różnych sytuacji, tak? Mieć tą wiedzę, odporność, gdzie sięgnąć, jak się nauczyć, co połączyć, jakie nitki, żeby to wszystko zadziałało. I to jest właśnie w tych czasach, gdzie nie wiadomo, kiedy ten czarny łabędź się pojawi i gdzie on będzie, najważniejsze. Przygotować takiego młodego człowieka do różnych trudnych decyzji, ale w oparciu o tą wiedzę, którą on zawsze będzie wiedział, gdzie znaleźć.
Dokładnie tak staramy się kształcić te młode pokolenia, które również kończą Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A panie rzeczniku, spoglądając na małych i średnich przedsiębiorców, jak radzą sobie również poza polskim rynkiem, na tym szerszym rynku unijnym, czy jeszcze szerszym?
Polacy, polskie firmy z sektora MŚP dość dużo sprzedają swojej produkcji. No głównie największa wymiana to jest z Niemcami. To są, niedawno byłem w Ostrowie w takiej fabryce akumulatorów, gdzie obok tej fabryki, to akurat była spółka niemiecka, ale dookoła tej fabryki cały łańcuszek różnych polskich firm z małego sektora, które dawały produkty najwyższej jakości. Pytałem się, dlaczego akurat współpracujecie z tymi firmami, a prezes mi odpowiadał, no bo tu w Polsce produkujecie doskonałe rzeczy i koszty koszty są akceptowalne. Więc ta wymiana z Niemcami dla Polski w tej chwili to jest bardzo ważna sprawa i tam sobie radzimy doskonale. Ale także eksport w zasadzie idzie do wielu państw Unii Europejskiej. Nawet z Ukrainą przecież mieliśmy bardzo dynamicznie rozwijającą się wymianę handlową. No w tej chwili też jest pytanie, czy jak to się skończy poprzez ten wzrost kosztów energii. No akurat w tej chwili niezrozumiała jest polityka Komisji Europejskiej, która się upiera na tym, żeby osiągać te cele ograniczenia CO2 kosztem gospodarki. Okazuje się, że no w tej chwili polskie kopalnie, które ograniczają produkcję, one by się teraz w tej chwili przydały, jak no, potrzebujemy tego jak powietrza. Dlaczego? Mówię, że jest to niezrozumiałe. No przynajmniej powinni to zawiesić, jeżeli w ogóle nie zrezygnować, bo obciążanie własnej gospodarki na przykład w konkurencji z innymi stronami świata, no, bo tu mówimy o polskich firmach, które sprzedają do Niemiec, do Wielkiej Brytanii, do Włoch, no ale przecież my tutaj z naszego wspólnego obszaru europejskiego gospodarczego musimy też konkurować z krajami z innych regionów. Są Indie, które bardzo mocną ekspansję prowadzą. Są Chiny. No przecież Chińczycy żadnych porozumień nie podpisują, no, które by powodowały obciążenie ich gospodarki. Więc jeżeli tutaj nie nastąpi jakaś refleksja, to my będziemy zostawali w tyle za całym światem. Na obszarze naszym, unijnym, no wszyscy przedsiębiorcy niosą ten worek na plecach, chociaż jedni bardziej ciężki, drudzy mniej, no bo struktura produkcji energii jest różna, no ale poza Europą będziemy przegrywali.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Temat, który podejmujemy, to kondycja polskich przedsiębiorców. Zapraszam do współtworzenia naszych drogich radiosłuchaczy. Naszym gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Przypomnijmy sobie numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Do naszej dyspozycji również dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 21:58. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, bardzo proszę.
Tak, no, kłaniam się serdecznie. Niech będzie po panu jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rycyk. Kłaniam się i bardzo serdecznie pozdrawiam naszego gościa dzisiaj. To ważne sprawy są. Przedsiębiorstwa małe, średnie, prywatne. Tak, każdy naród, każde państwo opiera się w dużej mierze na tej średniej klasie, prawda? Chodzi o to, żeby ta średnia klasa sprawia, że dane państwo jest bogate, a nie takie oligarchiczne podejście. Uchowaj nas Boże, żeby nie było tu właśnie takiego podejścia oligarchicznego, są bogaci, bardzo bogaci paru i później długo, długo nic i no i tacy klepiący biedę, czy tak ledwo z końcem, koniec z końcem wiążą. Dlatego dziękuję panu bardzo, że pan o tym dzisiaj mówi, że zachęca, żeby tworzyli firmy ludzie, żeby próbowali sił, żeby się rozwijali, żeby byli gotowi na zmianę, na zmiany, żeby potrafili się przekwalifikować. Widać to w Polsce coraz częściej, widać to po studiach, jak ludzie studiują. Widzę nawet w naszej akademii, ilu przychodzi na studia podyplomowe, żeby kwalifikacje powiększyć sobie, czy nawet przestawić się na coś innego i tak dalej. Ale pan wspomniał też o naszych zasobach i o węglu. I to mnie tak zmobilizowało, żeby zatelefonować. Otóż ja się bardzo dziwię, że u nas w Polsce tak szybko chcą decydenci, mówią o rezygnacji z węgla. I takie poddawanie się temu, że ekologia, to nie jest już ekologia, tylko ekologizm. To jest polityka, to jest biznes. Oczywiście, że ma być ekologia i musimy się uczyć tego, szanować przyrodę i tak dalej, dbać o przyszłość, żeby nie było polityki rabunkowej, niszczenia i tak dalej, jak jest w niektórych stronach świata. To jest, prawda, na przykład te wycinanie puszcz, czy taka polityka rabunkowa, tak. I otóż wracam do tego węgla. Polska ma węgla więcej niż cała Europa. Polski węgiel, mówią specjaliści, pamiętam profesor Jan Szyszko, jak on to tłumaczył, mamy na 600 lat. Tłumaczył też tak samo, że to CO2, prawda? I wszyscy CO2 i CO2. Tak, mówię, CO2 jest wchłaniane, zresztą CO2 jest też potrzebne do życia. Do życia przyrody też, tylko trzeba też do wszystko z miarą, prawda? No, nie może być zatrucia środowiska, to jest następna sprawa. Ale i profesor tak dbał o lasy, bo te lasy pochłaniają. I on pokazywał nam, jak Unia właściwie powinna nam płacić za to pochłanianie CO2 przez nasze lasy. Lasy są tak potrzebne, ale nikt nie kiwnął palcem w bucie z decydentów, jak niszczyli ci, którzy nazywają się ekologami, a to są reprezentanci ekologizmu, czyichś interesów, gdy niszczyli Puszczę Białowieską. 60 tysięcy hektarów lasu. Przepiękny las. I nikt teraz nic nie mówi. I Niemcy nic nie mówią, i Francja nic nie mówi. Prawda? Nic. I teraz wracam do tego węgla. Kto tak nas nawoływał do tego, że ten węgiel nie? I akurat jak oni to nazywali, tą prawda, ekologia, chyba 55, chyba coś takiego, prawda? Że tak, 55%, żeby zmniejszy do tego, ile zmniejszy tego CO2, czy już nie pamiętam. W każdym razie ciągle to CO2. Kto o tym mówił? I mówili gaz. No i teraz popatrzmy na Unię Europejską. Kochani, takie pytanie, ja nie jestem przeciwko komukolwiek, ale jak jeden człowiek, ten Timmermans w Unii Europejskiej, prawda? On mówił, decyduje, tak ma być i wszyscy chodzą, jak kiedyś może koło cesarzy chodzili. Gdzie tu jest demokracja? Gdzie tu są jacyś eksperci, specjaliści? My mamy specjalistów, profesorów nawet w Radiu Maryja słuchamy. Bardzo ciekawie mówią. To są ludzie, to są mądre głowy. Im zależy na dobru i na ojczyźnie i w ogóle na światowym dobru. I mówią, jak to jest, mówią, że to jest błąd, nie tak. No ale jeden Timmermans powie i wszyscy już tak samo jak za panią matką. Wszyscy to powtarzają i u nas w Polsce, nawet w tych mediach, ciągle w kółko i tak. Ale zaraz, a kto jest Timmermans? Popatrzmy. Jak sobie tylko tak pomyślę, był parę lat, nie wiem ile lat był, ale parę lat sekretarzem ambasady holenderskiej w Moskwie. Ta Angela Merkel. W 13 numerze, warto przeczytać, w 13 numerze Arkanów krakowskich, które to jest dzieło chyba pana profesora Andrzeja Nowaka, jest opisane, kto to jest Merkel. Była do końca, do zwalenia muru berlińskiego, należała do FDJ. To taka komunistyczna organizacja dla młodzieży. Jeździła pociągami przyjaźni do Moskwy i tak dalej. Tam w każdym razie ojciec, pastor protestancki, nie wiem, w Hamburgu czy w Hanowerze, gdzieś tam w Refenie i przenosi się do NRD. No ciekawe. Warto poczytać, co on robił też. Jak to było. A ta Angela Merkel chyba po 2 miesiącach od spalenia muru berlińskiego, ta z tej organizacji komunistycznej, już jest u kola. I szybki awans coraz dalej. A gdy popatrzymy na innych, zobaczcie chociażby tylko po tym, ilu tych decydentów, nawet kanclerz Niemiec, były kanclerz Niemiec, czy ci czołowi politycy z Austrii, z Holandii, z Francji, no oczywiście Niemcy też, pracowali u Putina wszyscy. Nie wiem, czy jeszcze pracują. Mieli duże pieniądze oczywiście z tego, prawda? No, pracowali. Chcę, to wszystko, Europa jest zachwycona. Zachwycała się byłym Związkiem Radzieckim i Rosją. A czyj to interes, żeby z tego węgla rezygnować, a tylko gaz jeszcze. I to w ramach ekologii. A u nas Śląsk zaorać, prawda? Ludzie tak ciężko pracują w niebezpieczeństwie, zamiast tych ludzi to po stopach całować. Za to, co oni robią, ta ciężka praca ich dla Polski, dla nas wszystkich. I dlaczego nie wykorzystać tego naszego bogactwa naturalnego? Pan Bóg nam dał to, a oni mówią koniecznie atomowe, bardzo bezpieczne, atomowe i powtarzają jak jeden za drugim, już nie chcę mówić jak papuga. Powtarzają to, że tylko atomowe te elektrownie, czy tam to wszystko atom, ale nie węgiel, coś tam gaz, ale nie węgiel. Podobno Holendrzy tak się ustawiają, żeby zrezygnować z gazu w ramach tej ekologii też. Także za parę lat nam powiedzą, że gazu też nie może być. Tak, fotowoltaiczne, tylko te, prawda, fotowoltaika, te wiatraki i tak dalej. A jaki koszt tego? A jakie później zatrucie środowiska, zanieczyszczenie? A gdzie to składować? Co robić? A skąd wziąć ten uran? Też uzależnieni jesteśmy. Tak jak uzależnieni jesteśmy chociażby teraz od Chińczyków, nawet w lekarstwach. Ile komponentów do leków sprowadza się z Chin? Podobnie jak z tym gazem. Jeżeli ten, kto ma ten gaz, jak mu się nie będzie podobało, to zakręci kurek i nie da. Były te rzeczy już. Pamiętam przed laty, początek lat 80. byłem na języku w Paryżu i tam wpadła mi w rękę taka broszurka, w której wyczytałem sprzedamy kapitalistom, komuniści, Rosja, sprzedamy kapitalistom sznur, na którym ich powiesimy. I chodziło o ten gaz. I proszę bardzo, no, do czego zmierzam? żebyśmy mieli swój rozum. Mamy swoje gospodarstwa, swoją ziemię, swoje bogactwa. A największym bogactwem, i to by trzeba rozwijać, największym bogactwem państwa jest naród. Naród pogłębiać, uczyć, pomagać, żeby rozwijali się i duchowo też. Nie tylko ekonomicznie, nie tylko żeby konsumować, bo z tego konsumowania to widzimy chociażby po Zachodzie, prawda? Tam tylko konsumpcja. Kupuj, zużywaj, wyrzucaj. Żeby tylko mnie było dobrze, na jaką wycieczkę, gdzie pojechać. Jak byłem w Niemczech, patrzyłem, to nawet te babcie to nie zajmowały się swoimi wnukami. Nawet przy kościołach to były takie, pamiętam, prosił mnie ksiądz, żebym pojechał z kobietami, ze starszymi, takimi babciami, tak żebym pojechał na wycieczkę. Wycieczka, Ausflug ciągle i później kafe, kuchen, mit zweczken, oczywiście ciasto jakieś tak i używać, a nie pytać się o ducha. I widzimy też tak samo, gdzie jakaś przyjemność jeszcze, a taka. Zobaczmy, co robi Zachód. Do tego to przyjemności są aż do przestępstw. Największa turystyka seksualna jest z Niemiec, z zachodu Europy. Jadą do biednych krajów i wykorzystują nawet dzieci. Potężna turystyka seksualna. Bo nie ma Boga, nie ma żadnych hamulców, tylko używać, tylko ja, ego i mamy to, co mamy. Teraz widać po tej wojnie. Kto wojnę wywołał? Ci, którzy Boga w sercu nie mają. Wyrwali Boga. To komuniści wyrwali Boga. Ta rewolucja październikowa i ciąg dalszy tyle lat. Tak, tyle lat to było w tym byłym Związku Radzieckim, prawda? A na Zachodzie też. Sami wyrzucają Boga. No i mamy, co mamy. I tylko ci myślą o sobie, tylko egoiści. Nie myślą o tym, że tam ktoś ginie, pomóc tym ludziom. Do czego zmierzam? To czy pobudować ducha dobrego, myślenie dobre. Jeżeli będą ludzie wierzący, to będzie i sprawiedliwość będzie, i poszanowanie jeden drugiego. To będzie miłość wzajemna. To jest to, nie ma to, co Ojciec Święty powiedział, mówi, że nie ma solidarności bez wolności, a później za drugim razem, jak przyjechał, mówi, nie ma solidarności bez miłości. I właśnie Pan Bóg tu daje. I pogłębiać naród. Wiara, miłość do Pana Boga, odnaleźć sens swojego życia i tutaj uczyć ludzi, żeby masz, Pan Bóg ci dał taką sytuację. Jesteś w Polsce, masz takie bogactwa naturalne, masz taką ziemię, lasy, masz węgiel, masz to wszystko i używaj tego tak, żeby nikomu nie szkodzić i nie zatruwać środowiska, i to można, ale nie uzależniać się. Nie uzależnić się od kogoś, od sąsiada i tak dalej. Swoja rodzina, tu musimy być niezależni. Nie uzależniać się od innych państw i tak dalej. To tak a propos tego węgla, proszę pana, takie mam skojarzenia i tak samo te wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, nawet jeżeli mają, na przykład handlują z kimś, ja patrzę, nie jestem tu specjalistą żadnym, ale tak patrzę na zwykły rozum. I na przykład tylko gdzieś tam wysyłają, ma firmy, nie będę już mówił jakie, bo obserwuję niektóre tak, nie chcę, żeby nikogo nie będę wymieniał, ale i wysyłają tylko te jabłka i inne rzeczy do Związku Radzieckiego, do Rosji. Rosja się zamknęła, no i co? Trzeba pomyśleć, a może jeszcze gdzie indziej? A może do takiego kraju, a może do takiego. My musimy być gotowi na wszystko. Przygotowani na różne sytuacje niespodziewane. Musimy być darekomyślni, jeden drugiemu pomagać, nie niszczyć jeden drugiego. Nie niszczyć też na siebie nawzajem. Tak a propos niszczenia. Obserwuję na przykład mleczarnie, różne mleczarnie też. Bo spotykam się z różnymi ludźmi, rozmawiam na różne tematy, bo idziemy przez tę ziemię. I patrzę, jak niszczą, zniszczyli na przykład tego prezesa takiej mleczarni wielkiej w Bielsku Podlaskim. Fantastycznie się to rozwijało. Tam już chyba były z dwa pożary. Pewnie ktoś podpalił tego człowieka, jakieś ABW, jakieś tego. Uczciwy człowiek. Nic mu nie udowodnili. Ale nie podadzą rękę, chcą zniszczyć. Jakaś konkurencja. To jeden drugiego niszczy. Dlaczego to jest? My nie możemy też przeciwko sobie występować. My jesteśmy Polakami. Nie wolno występować przeciwko sobie, przeciwko ojczyźnie, jeden przeciwko drugiemu, bo nie potrzeba, żeby nas ktoś napadał. My sami się zagryziemy. Właśnie, ale to trzeba wychować człowieka. Takich rzeczy, tych jeden drugiego niszczy, mam więcej. Pamiętam, jak tego taki porządny, ile dobrego zrobił ten Stanisław Kogut w świętej pamięci. Ile dobrego zrobił tam w tych stróżach. Ja raz byłem, zobaczyłem, jak on młodzież próbował wychowywać i udawało mu się przez sport. Docierał do innych. No teraz nie będę mówił. Zniszczyli go i to sami swoi. Człowiek dostał cukrzycy, serce, wszystko. No i umarł. Zatruł się. Zatruł się tymi troskami, tym niszczeniem go. Mówię, dlatego nie niszczymy siebie nawzajem. Nie słuchajmy różnych podpowiadaczy z zewnątrz. Mamy niech nam inni nie rządzą z zewnątrz, tylko szukać dobrych ludzi, dobrych Polaków, którym zależy na ojczyźnie, zależy na drugim człowieku, który zachowuje dekalog, który kieruje się dekalogiem i ma rozum. Mamy wielu wybitnych specjalistów, fantastycznych ludzi. Naprawdę. A widzimy, co Zachód chciał. Teraz to wyszedł ten szyfrogram, profesor Musiał to wyciągnął, pokazał w latach 90., co Niemcy planowali. Żeby Polskę kłócić, żebyśmy się kłócili wewnątrz, żeby Polska nie wyrosła na coś większego. No taki na czyści butów Europy chcą nas mieć. Na takich, żebyśmy szparagi, nie tylko szparagi, prawda, tam zarabiali na tym. Ile razy widziałem, pracując w Niemczech, lekarze, nauczyciele, ludzie po studiach przychodzili z takiego Bauera i on rządził, on nawet zawodówki nie miał. I on rządził tymi ludźmi, a oni harowali tam, żeby troszeczkę grosza zarobić, żeby polepszyć sobie tutaj rozum mieć i uczciwości. Przepraszam, tyle. A dzisiaj górnicy byli w Śląsku Matki Bożej, Sprawiedliwości, Miłości Społecznej. To właśnie to trzeba wcielać w tej, no może właśnie to pan powiedział o tym węglu. Uważam, że to co robią to jest na zamówienie. Na zamówienie. To była ci kupieni przez Rosję, ci na Zachodzie dyktowali w tej Unii Europejskiej, co ma być. I następny, ta Unia, która rządzi, nie udało się Niemcom, nie udało się Bismarckowi, nie udało się Hitlerowi, to teraz udaje się przez OIRO, jak oni nazywają, euro i tak dalej. No, ja mówię na skróty, proszę państwa, warto to sobie przemyśleć. Warto sobie to przemyśleć. I nie być naiwnym, i być dalekomyślnym. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No, ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk. Panie rzeczniku, prosimy.
Tu mamy jeszcze wiele bogactw naturalnych, bo tutaj ojciec mówił o lasach. Polski przemysł drzewny jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki. Produkujemy i elementy do produkcji mebli, ale i też same meble. I ważne jest to, żebyśmy w Polsce te drewno przerabiali. Właśnie przedsiębiorcy się do mnie zgłosili z problemem, że drewno z Polski wyjeżdża. I oczywiście no, możemy sprzedać surowe drewno, ale ile wtedy zostaje tej wartości dodanej w Polsce? No, dużo mniej niż gdybyśmy sprzedawali drewno przerobione. Właśnie się umawiam z panem ministrem Budą, ministrem rozwoju, i przyjadą też przedsiębiorcy z przemysłu drzewnego. Mam nadzieję, że dołączy do nas minister środowiska i dyrektor lasów. Zastanowimy się, jak zrobić, żeby tego procederu nie było lub był ograniczony, bo to jest też nasze bogactwo naturalne i my powinniśmy dbać o to, żebyśmy wycisnęli z tego jak najwięcej, tak? Żebyśmy nie sprzedawali samego drewna. No bo co to za sztuka? Wyciąć, sprzedać, tak? Ale wyciąć, przerobić, zrobić coś, uzyskać pewną markę, no to już jest zupełnie inna sprawa. Więc bogactwo naturalne trzeba chronić, ale gospodarować nimi w taki sposób, żeby można było także dzięki nim żyć, żeby można było uzyskiwać dobre efekty. Tutaj nie chodzi o taką rabunkową politykę leśną, broń Boże, ale żeby wykorzystywać to, co mamy, to co od Pana Boga mamy. Mamy bardzo wiele lasów, już tak się zobaczy w stosunku do Europy Zachodniej, gdzie te lasy w zasadzie no, prawie że nie istnieją, no to Polska ma ten rezerwuar i korzystajmy w sposób rozumny z tego, co mamy. Właśnie z tego, co mamy. I to zarówno, jeśli chodzi o węgiel, no bo w tej chwili to węgiel idzie do góry, no bo żeśmy ograniczali produkcję. Tak? No to, no, to jest no, rynek. Gdybyśmy tego nie robili, mielibyśmy dzisiaj alternatywę do tych źródeł energii, które poprzez wojnę i poprzez tą sytuację są windowane ich ceny na bardzo wysokim poziomie.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Temat kondycja polskich przedsiębiorców, a naszym gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Halo, bardzo proszę. Czas rozmów niedokończonych. Już za chwilę odbieramy nasze pierwsze telefony. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, mam przyjemność.
Marcin z Woronka, witam serdecznie. Jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
A, witam serdecznie, tak jak już szybciutko ojciec połączył, Bóg zapłać. Witam serdecznie zaproszonego gościa, witam ojca Dawida, tak? Jak poznaję po głosie.
Tak.
Na początku to przepraszam, bo nie słuchałem od początku audycji, tak tylko troszkę słyszałem też kawałek ojca dyrektora wypowiedzi. Temat bardzo, bardzo ciekawy, bardzo obszerny. Trudno tak w ogóle odnieść się do jakiejś konkretnej sprawy. Ale ja powiem na swoim przykładzie. Dopóki w Polsce nie zapanował ten polski pięknie nazwany ład, bym powiedział bardziej nieład czy złodziejstwo. Tak, przepraszam za język, ale tak uważam, że tak to powinno się nazywać. To z małżonką prowadziliśmy dokładnie trzy firmy. Po wprowadzeniu tego nowego ładu zredukowaliśmy wszystko do jednej. Dlaczego? Bo po prostu my stracili 3000 zł i przeliczając wszystko, no to po prostu prowadzenie dwóch dodatkowych nie miało najmniejszego sensu. Związane to było z bardzo wieloma rzeczami. A mimo, że wcześniej opłacało się prowadzić trzy działalności, opłacać składki ZUS-owskie, opłacić podatki, w tym nowym rozwiązaniu, nowej tej propozycji to w ogóle nie miało sensu. Do czego zmierzam? Ojca dyrektora telefon był bardzo piękny, ale uważam, że po części jesteśmy wszyscy też winni tej sytuacji. Dlaczego? Bo w momencie, gdy rząd akurat tutaj nasz podejmuje taką czy inną propozycję, czy robi tego, czy takie czy inne działania, to powinniśmy, jeżeli zasługuje, powinniśmy go bardzo skrytykować. Ale nie dlatego, żeby po prostu porzucić Prawo i Sprawiedliwość i teraz głosować na nie wiadomo co. Nie o to chodzi, nie w tym sens. ale właśnie dlatego, żeby pobudzić do działania, pobudzić do walki i wytykać głośno te błędy. Tak uważam. To nie tylko moja też, nie moje tylko zadanie, ale uważam bardzo mocno, że to jest zadanie właśnie Radia Maryja. Nie tylko ewangelizacyjne, ale właśnie nawet i krytyczne względem rządu tego, co robi. Proszę wybaczyć, ojcze dyrektorze, bo wiem, że ojciec słucha, tak bynajmniej się domyślam. Ale uważam, że chyba nawet tu ojciec ma jeszcze większe zadanie niż my wszyscy, bo gdzieś ta siła tego głosu, autorytetu jest tak wielka, że tego typu głosy powinny wybrzmieć. I to personalnie, bezpośrednio do takiej osoby. Dlaczego dotykam tego tematu? Otóż, gdyż niedawno toczyła kraj polski czy świat pandemia. Ona bardzo mocno wpłynęła na przedsiębiorstwa, na gospodarstwa domowe, na firmy. I ja wiem i znam takie przypadki, że nie jeden nie dźwignął się z tego. Byłem nawet nie tak dawno na pogrzebie wspaniałego człowieka, ale po prostu popełnił samobójstwo. Prowadził firmę i problemy tak narosły, no nie potrafił sobie z pewnymi rzeczami poradzić. To jest, nie jest wyjście z sytuacji, ale tak się zastanawiam tylko, ile takich przypadków w Polsce mogło być. Właśnie spowodowanymi między innymi przez te ograniczenia, przez te restrykcje. Pięknie kiedyś ksiądz Tadeusz Gus powiedział, że żadna władza, nieważne co by się działo, ale żadna władza nie ma prawa ograniczać ludziom pracy. Dlaczego? Bo to prawo pochodzi od Boga. Bóg daje takie prawo. Mhm. I wszyscy, którzy ograniczają w ten sposób ludziom pracę, czy możliwość zarobienia, to tak naprawdę służą szatanowi.
Panie Marcinie, pozwólmy odnieść
się. Serdecznie pozdrawiam gościa. Szczęść Boże wszystkim. Bóg zapłać, że mogłem się wypowiedzieć. Może trochę nieskładnie, bo to tak nagle wskoczyłem na antenę. Także serdecznie pozdrawiam, ojcze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie. Panie rzeczniku, prosimy.
No, warto jest, żeby pomyśleć o tych ludziach, którzy wpadli w problemy poprzez to, że ich firmy były zamknięte i załatwić wszystkie sprawy do końca. Już w telewizji Trwam mówiłem, że są grupy przedsiębiorców, które nie otrzymały rekompensat za zamknięte firmy, zarówno z tarczy branżowej, jak i z tarczy PFR-u za kwiecień, maj i czerwiec. Gdyby się rząd otworzył firmy 1 kwietnia, no to by można było stwierdzić tak, to jest rozliczone, owszem, kosztowało nas to dużo, ta część inflacji, która jest teraz, to jest związana z tym, że właśnie wypłacano pieniądze za to firmom za to, że nie produkowały i pracownikom za to, że nie pracowali, to musiało tak się skończyć, no ale otworzyliśmy tą gospodarkę 1 kwietnia, no i wtedy już rząd nie miał wpływu na to, co się działo dalej z firmami, ale gospodarka nie była otworzona 1 kwietnia 2021 roku, tylko część firm nawet do końca czerwca, a bardzo wiele restauracji czy klubów fitness do końca, prawie do końca maja. Więc tu też ważna sprawa jest taka naszej solidarności. No, wymagaliśmy od przedsiębiorców tego, żeby oni położyli na ten karp walki z pandemią swoje firmy, tak? No i takie przypadki, że ktoś popełnił samobójstwo, się zdarzały. Zdarzały się, no bo jeżeli ktoś nie otrzymywał, nie miał przychodu, zatrudniał ludzi, a nie daj Boże miał jeszcze jakiś kredyt, to ci kredytodawcy się tak szczególnie nie troszczyli o to, z jakiego powodu ta firma nie jest w stanie spłacać kredytu, tylko po prostu działali tak, jak działają ci, co pożyczają pieniądze, czyli komornik, windykacja i tak dalej, i tak dalej. I żebyśmy mieli czyste sumienie, to naprawdę rozliczmy ten okres uczciwie. Dzisiaj do mnie zgłaszają przedsiębiorcy i mówią, no jak my mamy oddać pieniądze z PFR-u? Ta konstrukcja była taka, tak jak mówiłem, że PFR wypłacał taką zaliczkę przedsiębiorcom i oni mieli utrzymać miejsca pracy i dostawali 80% kosztów firmy, żeby utrzymać firmę za ten czas zamknięcia, ale te wszystkie koszty mogli rozliczać od stycznia do marca. Jeżeli komuś zostały pieniądze, no to on co robił, jak był dalej zamknięty, kwiecień, maj, czerwiec? No to brał te pieniądze i używał dokładnie do tego samego celu, jak styczeń, luty, marzec. No i ich nie ma. Nie ma ich. A teraz przychodzi dzień rozliczenia, umowa mówi, mają oddać, a oni pytają się rzeczniku, no ale skąd mamy wziąć? No wiesz, no nie mamy, bo byliśmy zamknięci, nie z naszej winy. Więc żeby być uczciwym, żeby ten okres jakby już zamknąć, trzeba porozliczać. Zarówno branżową do końca, jak i tą finansową. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no Polski Ład, całe szczęście, że trochę się udało go nam poprawić, bo w pierwszej wersji ta składka zdrowotna do podatku liniowego miała wynosić 9%, tak jak i na zasadach ogólnych. Podatek liniowy był dobrym instrumentem podatkowym zarówno dla budżetu, jak i dla przedsiębiorców. On, jak go wprowadzono, to w ciągu pierwszych 5 lat po jego wprowadzaniu przyniósł wzrost dochodów do budżetu o 100%. Dlaczego? Bo był prosty, bo był akceptowalny. 19% każdy myślał, dobrze, 19% jestem gotów oddać. To jest uczciwa stawka. Pozostawia nam jeszcze pieniądze do inwestycji, na inwestycje. Ten okres to też służył bardzo wielu firmom do okresu wzrostu. To myślę, że słuchacz, który dzwonił, właśnie o tym mówił. Tak? Miał 3 firmy. Firmy mogły wzrastać, mogły inwestować, mogły się rozwijać. No jak się zaproponowało te 9% do 19%, to ja pierwszy powiedziałem, no brońmy tego podatku liniowego, bo on jest też takim instrumentem zarówno dobrym dla budżetu, jak i dla przedsiębiorców i prorozwojowym. Udało się z rządem wynegocjować obniżkę z 9 na 4,9. W tej chwili mamy 4,9. Oczywiście to też jest o 4,9 mniej na ewentualny rozwój i inwestycje. Teraz mamy te poprawki, które są w parlamencie, one też idą w dobrym kierunku. Wiele tych mankamentów zostało poprawionych, na przykład to, żeby jak przedsiębiorca miał nadpłaconą składkę zdrowotną, bo to ten system tak działa, że można mieć na przykład duże transakcje pod koniec miesiąca i wtedy nie zdąży się uzupełnić magazynu albo się remanentu nie zrobi, no i wtedy jest nadpłacona składka. To żeby otrzymać zwrot tej składki, to trzeba było składać wniosek i to jeszcze w terminie miesiąca i jak się nie tego wniosku nie złożyło, to pieniądze przepadały. No to był zupełnie absurdalny zapis, teraz jest poprawiony. Teraz to będzie deklaracja roczna składkowa i to ZUS będzie jakby ten wniosek sam tworzył, no i te pieniądze nie będą przepadały, tylko będą zwracane przedsiębiorcy. A więc tych dobrych rozwiązań, które w tej chwili w parlamencie zostały przeprowadzone, tych poprawiających całą sytuację jest sporo, no ale została jeszcze niezwykle ważna sprawa, to pewnie myślę, że pan, który dzwonił mi, przyzna rację, jest inna podstawa do obliczania podatku, a inna podstawa do obliczenia składki zdrowotnej. No i w przypadku składki zdrowotnej nie można odliczyć strat z lat ubiegłych, a przecież proces gospodarczy nie trwa 1 rok. Jeżeli PiS wprowadził możliwość jednorazowej amortyzacji maszyny za 100 tysięcy złotych, to mała firma chcąc się unowocześnić, kupuje taką maszynę, no i ma stratę, bo amortyzuje jednorazowo, wpisuje sobie w koszty, ma stratę, no ale inwestuje po to, żeby w przyszłych latach mieć większy dochód, żeby z tego dochodu spłacać na przykład zaciągnięty kredyt na tą maszynę. No to w tej chwili, jeżeli ta podstawa jest inna i nie można sobie tej straty rozliczać w ciągu kolejnych 5 lat, tak jak przy podatkach, no to będzie płacił składkę od tej inwestycji. No 9% od inwestycji. No przecież to zachęcać do inwestycji nikogo nie będzie. No i podobnie nie można sobie odliczyć składki na tej ulgi na złe długi. To jaki jest efekt? Jeżeli przedsiębiorca sprzedał przedsiębiorcy jakiś towar albo usługę i nie otrzymał za nią zapłaty, no to będzie od tego musiał zapłacić składkę. No czy to jest w systemie podatkowym, to uwzględniono. Nie otrzymał zapłaty, więc sobie wyksięgowuje, nie płaci od tego podatku, a składkę będzie musiał płacić. Te dwie rzeczy trzeba jeszcze poprawić. Jest Senat, jest czas na to. Powinna ta poprawka zostać złożona i parlament powinien ją przyjąć, mimo że Komisja Finansów ten mój wniosek w tym czytaniu sejmowym no niestety to odrzuciła. Ale naprawdę to nie są jakieś cuda, my nie żądamy jakichś cudów, tylko takiego sensownego rozwiązania. No i na koniec jeszcze, żeby to uprościć wszystko, pan tutaj mówił, że to nie jest ład, tylko nieład, te zmiany doprowadziły do dużej biurokracji, do dodatkowych kosztów. Wszystkie biura podatkowe podniosły ceny, no bo mają więcej liczenia. No i my mówimy tak, no jeżeli już ten system został skonstruowany, już my się pogodziliśmy z tym, że będą większe obciążenia dla przedsiębiorców, to przynajmniej niech rząd zrobi uproszczenie. A uproszczenie może polegać na tym, że składkę wkładamy do podatku. W tej chwili sama proces przekazywania do ZUS-u, a ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia to jest rocznie kilkaset tysięcy złotych. Po co to wszystko? My zapłaćmy podatek, dołóżmy do tych 12% 9 na zasadach ogólnych i 4,9 do 19 w podatku liniowym. Rozliczajmy się podatkiem i wtedy liczymy raz. Działa to wszystko w taki sam sposób, automatycznie jest zwracane, składamy deklaracje, mamy możliwość opłacania tej składki razem w tym podatku, na przykład ryczałtem dla tych wszystkich, którzy tak się rozliczają z podatku, czyli na podstawie dochodów lat ubiegłych, a będziemy mieli możliwość składania deklaracji kwartalnej, tak jak jest w podatku, czyli dla tych małych firm uproszczenie. Nie co miesiąc się zajmować tym rachunkowością, tylko na kwartał. W podatku możemy, a w składce nie możemy. I zróbmy to i wtedy przynajmniej tyle będziemy mogli zrobić, żeby już przedsiębiorcy nie mówili na polski ład, nieład, tylko powiedzieli, dobrze, no jest taki system skonstruowany, wchodzimy w to, damy radę, to troszkę będziemy bardziej obciążeni, no ale będzie to prosto i jasno wyłożone i nie będzie aż tyle kosztowało i czasu, i biurokracji, i kosztów, które firmy będą musiały ponosić.
Na zegarach 22:35 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Kondycja polskich przedsiębiorców. Ten temat podejmujemy z panem Adamem Abramowiczem. I już za chwilę powracamy, aby kontynuować. Przypominam numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600-100 lub 536-600-200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48-56-655-23-33 lub 48-56-655-23-66. Tymczasem Marek Grychuta w utworze Praca.
Dobra praca nadaje sens życiu człowieka, jest motorem postępu, źródłem dobrobytu. Jest wiele miejsc na ziemi, co na ludzi czeka, by pracą swą zmienili je w oazy rozkwitu. Kiedy pracę się kocha, ceni i szanuje, gdy jest pasją pochłaniającą dni i noce, wysiłku i zmęczenia przy niej się nie czuje. I taka praca przynosi najlepsze owoce. Kiedy praca zaćmiewa jarzmem i ciężarem, gdy nie masz dla niej serca i nie masz ochoty, efekty będą marne, jak gdyby za karę. Stworzono ją dla ludzi uczciwej roboty. Wtedy czasem najlepiej dla samego siebie stworzyć sobie samemu stanowisko pracy. Swój los mieć w swych rękach, żyć o swoim chlebie. Żyć ze swojej godnie zarobionej płacy. Praca to dla człowieka od wieków rzecz święta. Jest potrzebna, by przeżyć, potrzebna ludzkości. Czy to najprostsza praca, czy twórczość od święta? Każda jest niezbędna dla naszej codzienności. za każdą pracę się należy godziwa zapłata. Lecz największą nagrodą za pracę uczciwą może być wdzięczność ludzi oraz cząstka świata, co powstała z rąk twoich na przyszłość szczęśliwą.
Marek Grechuta w utworze Praca. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mirosław z Tarnobrzega. Tak, mam do pana rzecznika taki problem, żeby wyjaśnił. Chodzi o to, że w Nowym Ładzie pojawił się nowy obowiązek, aby po każdym miesiącu do ZUS-u się zgłosić i podać przychód. To jest taka zła zmiana, bo do tej pory ZUS się nie interesował naszymi dochodami, a teraz zamiast zaufać przedsiębiorcy, że on po przekroczeniu progu będzie wiedział, że ma się zgłosić albo że ma płacić wyższą składkę zdrowotną, to się mu każe stawiać, żeby ten, z tym dochodem się wykazać. Ale jeszcze gorsze zmiany szykuje się dla takich drobnych, no jednoosobowa działalność na ryczałcie, więc no tutaj wszystko było jakby uproszczone, zryczałtowane. ZUS według tabeli płacony, ryczałt tam przydzielony według działalności, rozliczenie możliwe też kwartalne, czyli bardzo proste. A teraz się słyszy, że od stycznia 2023 roku będzie taki drobny ciułacz musiał wysyłać rozliczenie elektronicznie do Urzędu Skarbowego, bo tej formy dotychczasowej, że papierowo pisze faktury i prowadzi książkę przychodów. Oczywiście może nawet tą książkę co miesiąc zanosić do Urzędu Skarbowego albo tworzyć taki wykaz i go tam zanosić, bo jeśli nie umie albo kosztem będzie dla niego zlecenie takiego wysyłania elektronicznego, takiego wykazu miesiąca, no to jest poważne utrudnienie dla ludzi, którzy już mają trochę wiek i nie potrafią niektórych rzeczy robić sami. A ich działalność jest taka naprawdę mikro. Na to, żeby pan rzecznik zwrócił uwagę, żeby zostawić takich małych przedsiębiorców, którzy są na ryczałcie, bez VAT-u, żeby mogli sobie tak dalej funkcjonować. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy również, panie Mirosławie. Przekazujemy głos, panie rzeczniku, prosimy.
Tylko oczywiście ma pan rację. Państwo powinno stosować formy jak najbardziej uproszczone dla tych małych firm, ponieważ warto jest pozbyć się tego balastu biurokratycznego. No pan zamiast pracować i koncentrować się na zarabianiu pieniędzy, no musi się myśleć o tym, żeby składać deklaracje w danym terminie, wyliczać coś. No jeżeli pan tego nie może robić, to musi pan to zlecić do biura rachunkowego, ale to biuro nie będzie robiło za darmo. W związku z tym ten mały biznes jest obciążony daniną. No teraz mamy taką sytuację, że państwo chce kasy fiskalne zamontować na myjniach samochodowych. No bo tam się wrzuca te monety. Pewnie pokusa jest taka, żeby nie pokazywać całego przychodu. No to Ministerstwo Finansów wymyśliło, dobrze, na każdej myjni, na każdym stanowisku będzie kasa fiskalna i jeszcze kasa fiskalna na odkurzaczu. No wyobraźcie państwo sobie tą sytuację. Ja rozmawiam z właścicielami takiej stacji w małej miejscowości, takiej myjni. On mówi do mnie, ja z odkurzacza mam 60 zł miesięcznie. No to tam, jak on tą kasę tam zamontuje? Plus na przykład kasy, gdzie jest wilgoć, gdzie jest pył, gdzie jest w zimie zamarza, będą kasy, będzie będziecie państwo przez kasę fiskalną tą należność regulować. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że chce z tego otrzymać 31 milionów złotych, więc to jest prosty rachunek, jest około 5 tysięcy stacji, 31 milionów przez te 5 tysięcy i załóżmy średnio przez 4 stanowiska na myjni, to tam wychodzi około 150 złotych takiego ryczałtu. Ja rozmawiałem z przedstawicielami biznesu, oni są gotowi zapłacić więcej, 300 złotych, 400 złotych do dyskusji od jednego z tego stanowiska do mycia i myśl to z głowy, tak? Myśl to z głowy. Można wprowadzić od wody zużytej też, no przecież każda stacja zużywa wodę i już ma tam ten licznik wody zamontowany. Po co te kasy fiskalne tam? Więc jestem całkowicie, się zgadzam ze słuchaczem, że trzeba upraszczać, a nie komplikować. Dlatego proponowałem w Polskim Ładzie, żeby przedsiębiorcy mogli, ci co chcą, płacić miesięczną zaliczkę 270 zł 90 groszy na tą składkę zdrowotną, bo to jest najniższa kwota, którą przedsiębiorca i tak musi zapłacić. Nawet jak ma stratę, jak nie zarobił nic, to 270 zł 90 groszy miesięcznie musi zapłacić, a rozliczał się dopiero wtedy, kiedy składałby deklarację roczną podatkową. No, w pana przypadku byłoby to niezwykłe uproszczenie, bo pan by się nie musiał tym w ogóle zajmować. No, do tej pory płacił pan podatki ryczałtem, to pan by sobie zapłacił taką zaliczkową kwotę i potem się rozliczył na koniec roku. Więc uproszczenia przy małym biznesie są niezwykle ważne, bo tak jak powiedziałem, także i koszty są, niosą ze sobą te wszystkie rozwiązania, które komplikują, tak, ta sprawozdawczość, te deklaracje, no i to, co pan składać będzie, to są te deklaracje DRA, które będą wymagane. Co do elektronicznych faktur, to też bym podzielił pana pogląd, że dla tych mikrusów powinno się z tego zrezygnować, ale w przypadku tych większych firm to nie jest wcale takie złe rozwiązanie, proszę państwa, no bo jeżeli ktoś uczciwie prowadzi biznes i uczciwie się rozlicza, to ta faktura elektroniczna też pomoże służbom fiskalnym w zwalczaniu przestępczości tej, która przecież istnieje w obrocie gospodarczym. I proszę zwrócić uwagę, że przy zastosowaniu tych nowoczesnych elementów składania tych raportów, nawet i przez pliki kontrolne, przedsiębiorcy trochę się buntowali, że muszą te jednolite pliki kontrolne wysyłać, no ale jednak przez to tych kontroli z uczciwych przedsiębiorców jest dużo mniej, bo w tym momencie KAS może, patrząc na te algorytmy, które porównują te operacje handlowe, wyłaniać tych, którzy oszukują, a tych uczciwych zostawiać w spokoju. Także na przykład trzeba pochwalić i rząd, i Ministerstwo Finansów za te wszystkie kroki, które spowodowały, że zostały wyeliminowane karuzele VAT-owskie. To ogromne kwoty były z budżetu wyprowadzane. No ale przy okazji ci przestępcy wplątywali małe firmy do tych karuzel, bo karuzela to polegała na tym, że należało ten sam towar przekazywać między firmami, jak najwięcej tych firm pośredniczących powinno być, żeby ten Urząd Skarbowy nie był w stanie stwierdzić, czy ten VAT został odprowadzony, czy nie został, a jak już stwierdził, upłynęło tyle czasu, że tego słupa, który tam na końcu tego nie zapłacił, nikt nie był w stanie złapać. Przed 2016 roku było 3171 decyzji VAT-owskich w karuzelach, gdzie jak zostałem rzecznikiem, to zgłaszały się do mnie uczciwe firmy, no bo zaplątane w ten cały proceder. Niektórzy musieli za to gorzko zapłacić, ponieważ były te firmy obciążane tym niepłaconym VAT-em, niektóre wręcz się zamykały, to były nieszczęścia ludzkie. A w 2021, przypomnę, tam było ponad 3 3371, a w 2021 62. Widzicie Państwo, jaka jest skala tego, tak? Czyli to przy 62, to tych nieszczęśników wplątanych w ten cały proceder jest dużo, dużo mniej. A więc nie wszystkie działania rządu należy krytykować, wręcz niektóre należy wspierać. Te, które powodują, że nieuczciwi są eliminowani, to też służy uczciwej konkurencji, no bo ten, co nie płaci podatków, to jest prowadzi nieuczciwy biznes, nie tylko wobec państwa i budżetu, ale wobec swojego kolegi, który akurat płaci te podatki. Ale na pewno łatwiej będzie też znaleźć i policzyć tych płacących, jeśli będzie to ryczałtowo, jeśli te wyliczenia będą ograniczone, a dla mikrusów naprawdę proste rozliczenia, prosty podatek, bo przenoszenie właśnie tych bardziej skomplikowanych formuł w dół, no powoduje, że firmy te małe albo się zamykają, albo po prostu, no tu też była dzisiaj, że z trzech się zrobiła jedna, tak? No to nie jest to w interesie ani państwa polskiego, ani pracowników, ani nikogo. Więc uproszczenia jak najbardziej i trzeba przeprowadzić jeszcze te zmiany w Polskim Ładzie, o których mówiłem.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Kondycja polskich przedsiębiorców. Naszym gościem jest pan Adam Abramowicz. Halo, bardzo proszę.
Halo, to ja?
Już. Tak, tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna Maria ze środkowej Polski. Ja w sprawie zamykania kopalni. Pamiętam doskonale, jak była mowa właśnie na temat zamykania kopalń. Nie pamiętam, czy to Timmermans wymyślił, czy ktoś inny, ale Donald Tusk, pamiętam, że zaczął mówić na temat dekarbonizacji. I właściwie to dzięki niemu, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, dzięki niemu zostało narzucone właśnie Polsce, żeby zamykać kopalnie, bo to jest dekarbonizacja. Właśnie on jeszcze namówił chyba Czechy, żeby się zgodziły i jeszcze kogoś. W każdym razie pamiętam to doskonale. Nie pamiętam, w którym to było roku, ale w każdym razie coś takiego było. Dzięki niemu właśnie te kopalnie zostały, to znaczy była mowa na temat dekarbonizacji, czyli zamknięcia kopalń. Dziękuję bardzo. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani Anno Mario, pozdrawiam serdecznie. Czy pan rzecznik, słowo?
No, na pewno niezwykle ważną częścią kosztów jest ta część energetyczna, czyli czym zasilana jest firma, czym jest opalana firma. No i w tej chwili, tak jak już powiedziałem na początku, no tak, polityka Komisji Europejskiej w tej obecnej sytuacji, po zamknięciach covidowych i w czasie wojny, no, doprowadzi do tego, że nasza europejska gospodarka będzie niekonkurencyjna na rynkach światowych. To jest warte, no to tutaj ojciec dyrektor mówił o tej ideologizacji tego CO2, no tak to wygląda. Jeżeli ktoś uznaje, że trzeba było ograniczać, to w sytuacji pokoju, bez jakichś wydarzeń, w jakiś sposób spokojny można było myśleć o tym, żeby ta transformacja przechodziła. No ale teraz w trakcie sytuacji nadzwyczajnej wojny, wzrostu cen paliw, no i jeszcze szantażu Rosji, jeśli chodzi o politykę całą, no to jeżeli się nie zablokuje tego, tych kosztów związanych z emisjami, no to wszyscy stracimy, wszyscy.
Zapraszamy kolejną osobę. Halo, bardzo proszę.
Halo, dzień dobry, we szczęść proszę.
Szczęść Boże.
Chciałam, czy już można mówić?
Tak, jesteśmy na antenie, mamy przyjemność.
Dzień dobry, mówi Beata z centralnej Warszawy. Ja jestem przedsiębiorcą od około 30 lat. Mam wykształcenie ekonomiczne i pewne doświadczenie w pewnej działalności. Wolałabym na razie mówić o konkretach, więc Krótko powiedziałabym tak, że przedsiębiorcom w Polsce jest bardzo, bardzo ciężko. Myśmy byli dużym przedsiębiorstwem, mieliśmy nawet w sumie współpracę z prawie 200 osobami zatrudnionych, tyle osób. Pięknie się to wszystko rozwijało. Ja mam po studiach, mąż również, więc polska działalność, braliśmy udział w targach międzynarodowych, wszędzie odnosiliśmy sukcesy i później można by rzec, mieliśmy do czynienia we wszystkich transformacjach, które miały miejsce w ostatnich 30 latach w sposób taki bardzo bezpośredni. I króciutko podsumowując, powiedziałabym tak, przedsiębiorca w Polsce jest bardzo samotny. Są oczywiście jakieś zrzeszenia takich bardziej przedsiębiorców dynamicznych, wysokokapitałowych, którzy gdzieś tam mają jakieś silne lobby i sobie radzą. Natomiast przedsiębiorca indywidualny jest bardzo, bardzo zmęczony. Żeby osiągnąć sukces, trzeba naprawdę poświęcać bardzo, bardzo dużo pracy. A jeszcze mając takie porządne założenia katolickie, prawda? Ja reprezentuję ten nurt, że nie chcę oszukiwać, chcę być bardzo uczciwa, prawda? I prowadzić firmę zgodnie z przepisami. To jest to niezwykle trudne. Bardzo trudne. Zarobki są bardzo niewielkie. Dam przykład. Myśmy współpracowali z wieloma branżami, bo żeby eksportowaliśmy prawie do całej Europy, prawda? Zaopatrywaliśmy supermarkety prawie w całej Polsce. To wszystko się kruszy, bo każdy przedsiębiorca, który na przykład dostarczy do supermarketu, on jest bardzo szybko niszczony. Nie ma żadnego takiego mechanizmu, który by go bronił. Ja wiem, że były kroki czynione, żeby na przykład płatność przez supermarket odbywała się po 30 dniach i tak dalej, ale de facto to było wszystko ignorowane. Wystarczy, że jakiś jeden produkt jest zepsuty, supermarket rządzi. Mają najlepszych prawników w Europie. Nie ma z nimi dyskusji. No my też mieliśmy niezbyt dobrych, mocnych prawników. Akurat tak się złożyło, że bardzo o to walczyliśmy. Trochę studiowaliśmy tego i się wybroniliśmy. Ale bardzo wielu Polaków, firm rodzinnych poległo. Dlatego, że nikt w kraju ich nie bronił. Polski przedsiębiorca jest taka biedna owieczka, powiedzmy sobie na łące, która jest niechroniona. Proszę mi wierzyć, to nie jest bajka, to nie są infantylne doświadczenia. Pieniądze, które zarabiamy, prawda, staramy się o jakąś wysoką jakość, one są niewielkie. Nawet jeżeli przedsiębiorca eksportuje w dosyć intensywny sposób, to bardzo często napotyka na takie trywialne problemy, jak właśnie bardzo wysokie koszty energii, wzrastające w sposób bardzo dynamiczny. Oczywiście jest fotowoltaika, są pompy ciepła, ale nie każdego na to stać. To są ogromne koszty. Jeżeli chcemy być nowocześni, no to weźmiemy kredyt, prawda, podpisujemy umowę z jakimiś firmami. To są wielkie dołki finansowe, to są wielkie specjalistyczne mechanizmy, tak jak pobieranie kredytów przez przedsiębiorcę, gdzie przedsiębiorca jest samotny, to znaczy banki teoretycznie podpisują umowy na konkretne kwoty, później się okazuje, że żądają jakichś podwyżek, kwot takich nieadekwatnych do umowy i bardzo często przedsiębiorcy zupełnie nie wiedzą, jak się przed tym bronić. Bank po prostu nie dyskutuje, on ma rację. W wielu przypadkach tak jest. Niewątpliwie chwalę poczynania przez ostatnie lata naszego rządu. Widać, że się bardzo rząd stara, ale mam wrażenie, że spotykała się z bardzo silnym lobby takim prawniczym, bankowym, które trudne jest do pokonania. Generalnie rzecz ujmując, mimo wszystko, że się bardzo staramy, że dostarczamy towar, załóżmy do sklepów, no tych polskich sklepów już nie ma. Jest ich bardzo niewiele. Nam się udało utrzymać na rynku, ale tak jak widzę, to większość przedsiębiorców, myśmy się przez wiele lat, kilkanaście lat ocierali o supermarkety w dużych ilościach, no dostało po głowach. No bo na przykład jeden produkt był zepsuty, to już przedsiębiorca dostaje reklamację na bardzo wysokie kwoty.
Pani Beato.
Tego jest bardzo dużo, więc tutaj co należy, przepraszam, że nie pozwalam księdzu mówić dalej, ja tylko dokończę jeden motyw, bo to jest bardzo, bardzo dużo. Można było książkę napisać, jak polski przedsiębiorca jest sam naprawdę zostawiony na polu działania, a wielkie międzynarodowe korporacje związane z globalizacją świata zdominowały po prostu nurt, całe pociągi pieniędzy, najkrócej mówiąc w sposób trywialny, taki kolokwialny, są wywożone z Polski. Bo nawet jak my się nastaramy, namęczymy, tak jak polski rolnik, że płakać się chce, że ciężko pracuje i za grosze sprzedaje swoją produkcję, którą o wiele drożej sprzedają cudzoziemcy. I nawet jak w Polsce zapłaci jakiś podatek, oni się tak poustawiają, że po prostu wynajmują na przykład supermarket komuś z zagranicy i jemu płacą bardzo wysoki czynsz i wtedy te pieniądze i tak zostają wywożone za granicę.
Tak bardzo dziękujemy serdecznie. Tak, cały, cały spektrum różnego rodzaju spraw pani przedstawiła. Dziękujemy serdecznie również za właśnie ten głos i te konkrety, które pani wyeksponowała, do odniesienia, do których serdecznie prosimy pana rzecznika. Pani Beato, serdecznie pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Beato, przynajmniej od 4 lat przedsiębiorcy nie jesteście samotni, bo macie swojego rzecznika. Ja co prawda nie mogę wchodzić w operacje między przedsiębiorcami. No i tutaj od tego jest UOKiK i przypomnę, że mamy tą ustawę o zatorach płatniczych i UOKiK nakłada kary dla tych, którzy wykorzystują małe firmy do tego, żeby finansowały działalność dużych. To się dopiero jeszcze wdraża, więc być może nie jest to te skutki dobre aż tak widoczne, ale przypomnę też, że mamy od 4 lat konstytucję dla biznesu, której jestem strażnikiem. Konstytucja dla biznesu to jest 5 głównych zasad, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania sporów, postępowań, w których są niejasności i których się nie da usunąć na korzyść przedsiębiorcy, zasada pewności prawa i zasada proporcjonalności i we wszystkich sytuacjach, kiedy przedsiębiorca stoi wobec urzędu, a urząd tych zasad nie przestrzega, zawsze może się zwrócić do rzecznika, wygrywamy większość spraw i postępowań, do których wchodzimy, a mam dość duże kompetencje, bo mogę wchodzić na prawach prokuratora do wszystkich postępowań, które prowadzą urzędy wobec przedsiębiorców. Korzystajcie Państwo z tego swojego prawa, korzystajcie z tego, że macie swojego rzecznika. W naszej Radzie Przedsiębiorców w tej chwili jest ponad 350 organizacji przedsiębiorców. Tak jak Pani mówiła, są te możne, duże, ogromne, ale są też malutkie, powiatowe, branżowe. Działamy razem, działajmy razem, róbmy, twórzmy pewne środowisko, współpracujmy w dobrych sprawach z rządem, pokazujmy to, co nam się nie podoba lub co wiemy lepiej jako praktycy rządowi, żeby rząd nie popełniał błędów. No i twórzmy polską gospodarkę, bo polscy przedsiębiorcy są autorami sukcesu gospodarczego, tego cudu gospodarczego, tego dobrobytu, który mieliśmy w ostatnich latach przed pandemią. Przecież zobaczcie Państwo, w zasadzie każda polska rodzina ma samochód, niektóra 2, 3, no 30 lat temu było to nie do pomyślenia. Mamy prace, których nie chcą wykonywać Polacy, przyjeżdżają do nas pracownicy ze wschodu. To my kiedyś żeśmy jeździli, tu ojciec dyrektor mówił, na te szparagi przysłowiowe i żeśmy tam pracowali, a dzisiaj to w Polsce pracują inni w tych ciężkich i mało płatnych pracach. No, to, co to wszystko stworzyli, to te podwaliny polscy przedsiębiorcy, którzy są autorami tego. Jeżeli mała i średnie przedsiębiorcy, ten sektor jest dobry, jest duży, jest jak największy, najwięcej możliwy, to wtedy państwo jest silne. Wpływy do budżetu są duże. Państwo może też inwestować w armię. No a też wtedy Polakom żyje się lepiej. To pamiętajmy, twórcami tych sukcesów gospodarczych wszędzie na całym świecie są przedsiębiorcy. Oczywiście we współpracy z pracownikami, bo bez pracowników no byśmy tego nie mogli zrobić. Ale ten sektor niezwykle ważny, sektor MŚP powinien w Polsce być, nie zmniejszać się, bo taki jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację państwa, w którym którym są same korporacje, to wiecie Państwo, że to nie byłoby to dobre ani dla konsumentów, ani dla Polaków. Po prostu bylibyśmy uzależnieni. To już to Pani o tym mówiła, co korporacje mogą robić, jakie mają sposoby na to, żeby wyduszać te wszystkie środki i wyprowadzać na przykład z Polski.
Rozmowy niezakończone na antenie Radia Maryja. 3 minuty po godzinie 23. Pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest naszym gościem. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam na imię Mariusz, byłem właśnie mikroprzedsiębiorcą i mam takie właśnie zmartwienie, pytanie lub problem, można to nazwać. Moja działalność gospodarcza została, zaczynając działalność gospodarczą, chciałem pracować za granicą. W Belgii dokładnie. No i tak, nie ubiegałem się o dofinansowanie na przykład na maszyny lub coś takiego, które mogłoby mi pomóc. Nie ubiegałem się z tego względu, że po prostu nie było mi to potrzebne, ponieważ bałem się wziąć dofinansowania i jechać tam z jakimiś maszynami, urządzeniami, ponieważ nie znałem tego rynku. Zacząłem pracę normalnie, rękami powiedzmy. Później wróciłem do Polski po jakimś czasie, a dlaczego jeszcze? Dlatego, że tak, wziąć maszyny, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, musiałbym zapewnić sobie transport za granicę, musiałbym zapewnić sobie jakieś lokum dla tych maszyn, dla siebie i tak dalej. No i obyło się bez tego. Teraz tak, wróciłem do Polski i dzwonię do wydziału, do powiatowego urzędu pracy. Czy mógłbym, powiedzmy, wziąć w tej chwili dofinansowanie do mojej działalności gospodarczej? Tak, usłyszałem odpowiedź, że tak, ale pod tym względem, że zatrudnię pracownika na okres 2 lat z powiatowego urzędu pracy. Czyli tak, ja nie znam tego człowieka, którego oni mi proponują, biorę dofinansowanie, mam maszynę, ale mam powiedzmy w 100% człowieka nierentownego, który nie wiem, czy on potrafi pracować w tym zawodzie, czy on ma tylko papier, czy on ma doświadczenie i czy jest człowiekiem uczciwym. I teraz nie mogę wziąć w żaden sposób tego dofinansowania, no bo wisi na mnie właśnie obciążenie zatrudnienia tego człowieka przeze mnie i utrzymania go przez okres 2 lat. Jak do tego się odnieść, dlaczego ja nie mogę skorzystać, skoro uczciwie podszedłem do zagadnienia na początku działalności mojej gospodarczej, że nie wziąłem tego dofinansowania z mojej uczciwości po prostu, no bo samo przez siebie to właśnie mówi, że postawić maszynę i przedstawić się tylko fakturą, że ona jest kupiona i żeby stała, ja nie wiem, czy ja z niej skorzystam, no to czyli ja biorę pieniądze na nic. I wielu takich jest przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, którzy wzięli i znam osobiście osoby, u których stoją maszyny i są teraz sprzedawane za bezcen, za pół darmo, czyli oni skorzystali, a ja z mojej uczciwości po prostu nie. I teraz co pan powie po prostu na to, w jaki sposób to zagadnienie rozwiązać?
Dziękujemy, panie Mariuszu, pozdrawiamy.
I teraz co pan powie?
Bardzo proszę.
Tak, panie Mariuszu, no akurat pan poszedł do instytucji, które zajmują się dofinansowywaniem miejsc pracy, dlatego niech pan się nie dziwi, że powiedziano panu, że musi pan kogoś zatrudnić. No, urzędy pracy za to odpowiadają, ale może pan się zwrócić do innych agencji, na przykład Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Agencja Rozwoju Przemysłu lub u marszałków są fundusze w urzędach marszałkowskich. proszę tam się udać i zapytać, czy i kiedy będą pieniądze na tworzenie, właśnie na zakup maszyn, czy na tworzenie firmy, to tam raczej są te urzędy i te instytucje są dedykowane do tego, żeby właśnie w takich sprawach, jak pan mówi, pomagać.
Halo, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam z Małopolski tu mówi. Ja tylko krótko powiem. Proszę sobie przeczytać Nowy Testament, Mateusz 17:24. I stwierdzić, czy Bóg ma rację, czy człowiek ma rację.
Bardzo dziękujemy, panie Adamie. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy również pana bardzo serdecznie i tutaj tak, do lektury Pisma Świętego zachęcamy niezmiernie każdego, bo to również wielkie źródło inspiracji, to fundament naszego życia, to również jakże wielka kopalnia sił do przemierzania tych różnych sytuacji, które są naszym udziałem. I za to również serdecznie panu dziękujemy, za taką inspirację, do której nas pan zachęca. Trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Kondycja polskich przedsiębiorców to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan Adam Abramowicz. Chwilę przerwy muzycznej i powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. Minut po godzinie 23 na antenie Radia Maryja rozmawiamy na temat kondycji polskich przedsiębiorców z panem Adamem Abramowiczem. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sergiusz z Dolnego Śląska. Ja mam takie pytanie tutaj do pana rzecznika. Jestem przedsiębiorcą, mam firmę transportową i teraz po zwyżkach tych wszystkich paliw, po wejściu nowego pakietu mobilności. Chciałem się zapytać, czy rząd w jakikolwiek sposób ma zamiar pomóc nam, przewoźnikom, utrzymać pracowników, jeżeli jesteśmy i pracujemy, wykonujemy ten transport międzynarodowy. No przecież teraz na dzień dzisiejszy składki ZUS po prostu nas zabijają i wysokie ceny paliw, już nie mówiąc o kredytach, leasingach, aby utrzymać przedsiębiorstwo, nie jesteśmy w stanie przeżyć, tym bardziej, że sposób płatności, terminy płatności przede wszystkim firmy przeciągają dla nas, dla przewoźników. no jest tragedia, już nie mówiąc o Polskim Ładzie, który wszedł też tej składki zdrowotnej i tak dalej. Mam tylko właśnie takie pytanie, żeby pan rzecznik ustosunkował się do tego, w jaki sposób rząd pomoże nam tutaj w tych składkach ZUS, gdzie płacimy potężne kwoty za kierowców, których jest coraz mniej i każdy przedsiębiorca jest bardzo szczęśliwy, jeżeli w ogóle pracownika znajdzie na rynku. Lub też co z tymi cenami paliw, no to wiadomo, że mamy tam wojnę na Ukrainie i tak dalej, ale czy rząd nie ma jakichś rozwiązań dla nas, przewoźników? No dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Sergiuszu i życzymy dobrej drogi, bo słyszymy, że w trasie.
Tak, dziękujemy bardzo, do widzenia.
Do widzenia, z panem Bogiem. Prosimy bardzo.
Jestem rzecznikiem przedsiębiorców. Mój urząd jest niezależnym organem ochrony prawa, niezależnym także i od rządu. To znaczy, ja jestem powołany na 6-letnią kadencję i reprezentuję państwa w tych rozmowach z rządem i te postulaty, o których pan mówi, te bolączki, to ja znam doskonale. Mamy zespół roboczy powołany wśród naszych organizacji, także organizacji, które reprezentują transportowców, które pokazują to wszystko, te wszystkie problemy, o których pan mówił. Były propozycje zwrotu akcyzy, to jest taki instrument, który jest stosowany w części państw Unii Europejskiej. No na razie on zawisł w próżni. Teraz próbujemy jakby ułatwić otrzymywanie wiz, znaczy no rząd postulujemy do rządu, żeby wprowadził te różne rozwiązania, które będą ułatwiały otrzymywanie wiz przez Białorusinów, bo duża część właśnie tej narodowości jeździ polskimi ciężarówkami, bo Ukraińcy akurat pojechali, duża ich część pojechała bronić swojego kraju. Te wszystkie problemy są przedstawiane. Za pakiet mobilności polski rząd nie odpowiada. Pewnie pan widział i pan słyszał, że no i rząd bardzo mocno występował tutaj w obronie polskich transportowców, ale też i europarlamentarzyści wszystkich opcji starali się to zablokować, przesunąć. No nie udało się. To jest takie zagranie innych państw wobec konkurencji, polskiej konkurencji. Polscy przewoźnicy stanowili bardzo mocną konkurencję dla ich firm. Zdobywali kolejne rynki. No i tak to się stało za pomocą tych rozwiązań administracyjnych. W tej chwili ci, którzy jeżdżą do Europy Zachodniej, jakoś jeszcze koniec z końcem wiążą. Te ceny paliw dotyczą wszystkich, całego transportu europejskiego. Polskie ceny nie są szczególnie wyższe niż w innych krajach. Najgorzej mają ci, którzy jeździli na wschód, bo oni stracili możliwość w ogóle zarobkowania. Muszą się szybko przestawiać na kierunek zachodni. Mają sprzęt niekoniecznie nowoczesny, bo akurat tam nie było takiej potrzeby, a na zachodzie no, te ciężarówki muszą już spełniać inne wymagania. I to też jest zadanie dla rządu, no, co w tej chwili można dla tych przedsiębiorców zrobić. Ja mówiłem o przemyśle drzewnym, który jest dużą gałęzią polskiej gospodarki, ale transport jest równie ważną gałęzią polskiej gospodarki. To wszyscy o tym przecież wiemy, że to była ważna część. No i w tej chwili rzeczywiście te wyzwania stoją przed nami, ale no my możemy tylko mówić i pokazywać, co się dzieje w branży, jakie są problemy, no decyzje podejmuje rząd. Jeśli pan by znalazł chwilę czasu, to proszę do mnie napisać na adres mailowy ze strony rzecznika, a być może też pańską wiedzę i energię byśmy wykorzystali w tym zespole roboczym, do którego też zapraszamy i dyrektorów ministerstw i ministrów poszczególnych resortów. No, w tej chwili nic innego nie możemy robić. No, czekamy na te wszystkie decyzje. Czas nie jest łatwy. Trzeba ratować taką ważną gałąź gospodarki jak polski transport.
Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się z tej strony i pozdrawia ksiądz Adrian z Kielc. Tak w nawiązaniu może do przedmówcy, bo akurat też mi się ten temat trochę tak nawinął. Mianowicie no, ceny paliw, które wiadomo kształtują w jakiś sposób też ceny produktów. No teoretycznie istnieje możliwość pisania do Urzędu Ochrony Konkurencji i tak dalej. Ja tego kiedyś doświadczyłem. Proszę mi wierzyć, jest tak długa droga mailowa, różne i tak naprawdę nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Ale do czego zmierzam? No bo powiedzmy sobie szczerze, z jednej strony słyszeliśmy zapewnienia, że paliwo tanieje na rynkach i tak dalej. No nie czarujmy się, nie przekłada się to tak do końca na ceny na stacjach paliw. I też powstaje pytanie, czy rzeczywiście wojna ma aż tak drastyczny wpływ na cenę baryłki ropy, prawda? Można by chyba dyskutować na ten temat, ale do czego zmierzam? Czy nie ma jakiegoś takiego mechanizmu, tak się zastanawiam, czy ewentualnie może by taki mechanizm wprowadzić, że przynajmniej na przykład koncern, ten stricte państwowy Orlen, ja nie mówię o franczyzach Orlen, tylko mówię o Orlenie jako takim, na przykład odgórnie, że marża za paliwo ma wynosić maksymalnie tyle i tyle, i gdyby na przykład taki mechanizm zadziałał, powiedzmy, już nie mówię o akcji i tam podatkach po prostu, które też można by jakoś tak zmniejszyć, ale sam ten mechanizm marży na przykład ściśle doprecyzować, to wtedy normalną rzeczą jest, że Orlen jako koncern państwowy, gdyby miał tam progi ustawione maksymalnej marży, czyli krótko mówiąc mogłaby, no nie wiem, na jakiś czas być obniżona, zakładamy to, no to wtedy normalną rzeczą jest, że wszystkie inne stacje też musiałyby się jakoś do tego dostosować. Zwłaszcza no, te prywatne, czy też jakieś inne franczyzowe, no bo byłaby konkurencja na rynku w ten sposób. I ja nie wiem, może to jest utopijne, co mówię, no ale tak zastanawiam się, czy na przykład taki mechanizm nie mógłby zacząć funkcjonować. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam i zapewniam o modlitwie.
Dziękujemy również, pozdrawiamy.
No takie podejście do sprawy to byłby braki paliwa na rynku, to raczej może problem leży w samym Orlenie, a nie w tych małych stacjach właścicielach, z którymi właścicielami są przedsiębiorcy z MŚP. Mamy taką konkurencję na rynku stacji paliw, że jest niemożliwe, żeby ta marża była wyższa niż pozwala w tej chwili rynek. No mówienie, że trzeba stworzyć sztywną marżę dla kogoś, kto ma różne koszty, no powodu, to by spowodowało, tak jak powiedziałem, no część stacji by się po prostu zamknęła i tyle. To trzeba się przyjrzeć ewentualnie działaniom Orlenu. Ja nie krytykuję Orlenu, bo nie wiem, nie znam ich wyników. Gdzieś czytałem, że wyniki za pierwszy kwartał tego roku są rekordowe. Ale na pewno nie można przerzucać winy za ceny paliw na te małe stacje, które pracują na rynku. Nie ma możliwości, żeby była marża wyższa niż taka, jaką rynek dyktuje, przy takiej ilości sieci, przy takiej ilości marek i przy tak dużej konkurencyjności tego rynku. To jest coś podobnego, jakby ktoś chciał wprowadzać, a były takie nawet pewne sygnały, na przykład maksymalne ceny na artykuły żywnościowe. No to by się skończyło tym, żeby tych artykułów żywnościowych po prostu nie było. No po to, żeśmy przechodzili z PRL-u do gospodarki wolnorynkowej, żeby rynek to regulował. Oczywiście to działa tylko wtedy, kiedy nie ma monopolii. I o ile na rynku detalicznym stacji benzynowych nie ma monopolu, jest naprawdę bardzo ten rynek rozdrobniony i działa. Oczywiście monopol czy też quasi-monopol jest na rynku hurtowym. No ale to tworzy właśnie między innymi te duże państwowe firmy, Orlen czy Lotos. I to tam można mówić, że trzeba by się przyjrzeć tej marży, bo oni rzeczywiście mogą, tak? Oni mogą zrobić mniejszą marżę, większą marżę, ale na pewno marża stosowana na stacjach benzynowych jest taka, którą rynek wymusza i na pewno nie jest związana z jakąś pazernością jakiegoś właściciela małej stacji.
Bardzo proszę, halo.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica.
Teraz zawsze.
Władysław z północnej Polski. Serdecznie pozdrawiam pana rzecznika, co prowadzącego realizatorów. Ja może powiem coś takiego. Ja jestem przedsiębiorcą od 30 lat. Faktycznie Radio Maria słucham od około 15 lat i chcę powiedzieć, że zacząłem słuchać radia w momencie, kiedy kiedyś nocą wracałem od klienta. Była taka audycja, że właśnie przytoczono, jak w międzywojennej Polsce pisano ustawy. Był temat audycji tam właśnie o 20-leciu międzywojennym, o przemyśle, o reformie Grabskiego. No i między innymi chcę przywołać właśnie słowa, które padły wtedy w audycji, że jak wtedy napisano ustawę sejmową, to dla pewności, żeby mieć taką pewność, że naród zrozumie, to tą ustawę bardzo często dawano do przeczytania woźnemu sejmowemu. I jeżeli woźny sejmowy zrozumiał ustawę, w dużym stopniu to znaczy, że się nadawała dla obywateli. I ja to usłyszałem w Radiu Maria z 15 lat temu. I teraz jest taka prawda, że my jako przedsiębiorcy, nawet tak jak ja jestem po studiach podyplomowych, interdyscyplinarnych, miałem do czynienia nieraz z wykładami z prawa, spółek, prawa handlowego, prawa cywilnego. Jak czytam te różne przepisy, które wchodzą, to czasami po prostu tak naprawdę człowieka odrzuca. Ponieważ normalny człowiek, dobrze wykształcony, wielu tych łamigłówek i składni nie jest w stanie po prostu pojąć, jeżeli nie zna ciągu jakichś przepisów czy ustaw, które były wcześniej. I tak naprawdę cały ten system podatku VAT-owskiego, który został wprowadzony do Polski, od początku był patologią. Bo proszę Państwa, jak zaczynałem pracę w bardzo dużej firmie, która się rozwijała, zanim jeszcze założyłem własną działalność, w Polsce był podatek obrotowy. I szanowni Państwo, jestem bardzo zszokowany tym, właśnie co się dzieje, bo my jako przedsiębiorcy z roku na rok, jako małe firmy, jesteśmy obciążani kolejnymi przepisami, kolejnymi łamigłówkami, gdzie ponosimy, tak jak wszyscy tutaj przede mną mówili, różne koszty. Korporacje międzynarodowe tworzą spółki córki, które rozpychają się na rynki, nas wypierają, niszczą, podkupują, niszczą cenowo, dumpingiem cenowym, bo taka firma może przez 2 lata stosować dumping cenowy i potem wymiata polskiego przedsiębiorcę. A nasz nowy rząd, na który ja głosowałem, przez 7 lat nic nie zrobił, żeby tak naprawdę zniszczyć takie po prostu nicne zachowania. I tak jak ta pani powiedziała, pociągi pieniędzy z Polski cały czas wyjeżdżają. A była mowa o tym w kampanii wyborczej, jak PiS szedł do władzy, że będzie zrobiony z tym porządek. A porządek można zrobić w jeden prosty sposób. I to wszyscy niezależni ekonomiści mówią od wielu lat i ludzie dzwonią do Radia Maria, bo była już nie jedna taka audycja, że padło hasło. Że skoro w Stanach Zjednoczonych, kraju wolnej gospodarki, w bardzo wielu stanach amerykańskich, to Polonia potwierdzi, jest normalnie płacony podatek obrotowy, bo wtedy każda korporacja, czy to będzie jakaś amerykańska, czy niemiecka, czy koreańska, czy chińska, mająca fabryki w Polsce, czy mniejsze zakłady, czy nawet tylko spółki córki, które dystrybuują na polskim rynku produkt, zapłaci podatek obrotowy, to znaczy, że nic tu nie oszuka. Nie będzie czegoś takiego, jak jest stosowane do dzisiaj powszechnie. I rząd o tym doskonale wie i rząd z tym nic nie robi, że bardzo wiele tych korporacji, mniejszych, większych, czy nawet niemieckich firm rodzinnych stosuje w Polsce taką politykę, że to, co zarobią, to jest potem transferowane, na zasadzie wystawiają fakturki za jakieś usługi marketingowe, usługi informatyczne, wszelkiego rodzaju innego usługi, za tak zwane know-how, czyli pomysł na biznes, jakąś franczyzę, licencję i wyjeżdżają pieniądze do rajów podatkowych albo zamiast z Polski i w Polsce być inwestowane, to wyjeżdżają sobie gdzieś tam do Unii Europejskiej. I rząd o tym wie. I różni niezależni ekonomiści, pan Robert Gwiazdowski, Instytut Adama Smitha, inne organizacje przedsiębiorców mówiły to rządowi, każdemu po kolei. I ten nasz rząd pisowski też to słyszał. I wszystkie wyliczenia z ostatnich lat, robione symulacje komputerowe pokazują, że wystarczy wprowadzić 3,5%, 4% podatek obrotowy dla wszystkich małych, średnich i olbrzymich korporacji. I okaże się, że mamy podobne wszystkie warunki rynkowe, bo każda firma musi zapłacić podatek obrotowy, tak jak to się płaci w Stanach Zjednoczonych, w wielu stanach amerykańskich. Wtedy ten VAT zmniejszy z 23 na przykład na 19, tą różnicę. Nie będzie przekrętów na VAT-ie w tym momencie u dużych tych korporacji, bo proszę Państwa, każdy emeryt, który słucha tej audycji, powinien zrozumieć, cóż taki mikroprzedsiębiorca jak ja, czy nawet ta pani, co przede mną dzwoniła, czy ktoś, to co my na tym VAT-ie możemy nawywieć, jeżeli ktoś ma na przykład obrotu rocznego 100 tysięcy, 150, 200 tysięcy, odliczyć z tego 23% na kolkolo, że to jest, proszę Państwa, 40 tysięcy w skali roku, które musimy odprowadzić albo czasami odliczymy, jak mamy jakieś koszty. A tak naprawdę ciągle się słyszy i na stronie Radia Maria to pisze, bo ja tylko z internetu korzystam, czy na innych stronach informacyjnych, że te wszystkie grube sprawy, które są pojawiane w mediach, to są przekręty VAT-owskie idące na grube miliony. No kto to robi?
faktycznie przestępcy, a nie mikroprzedsiębiorcy, albo duże kombajny korporacji międzynarodowych wspomaganych przez takich między innymi ekspertów, którzy prowadzali reformę podatkową. Ja nie wspomnę, że na antenie tego radia wielokrotnie występował pan Modzelewski. Serdecznie pozdrawiam, ale to on wprowadzał podatek VAT-owski w momencie, kiedy już było wiadomo, że pierwsze patologie są we Francji, w Anglii na tym podatku. I wtedy potem pan Modzelewski doradzał kolejnym rządom, rozbudował swoją korporację, doradców wszystkich podatkowych. I w tej chwili całe lobby doradców podatkowych tak naprawdę, proszę państwa, co robi? Zarabia na nas, na mikroprzedsiębiorcach, na średnich przedsiębiorcach polskich, a w życiu by tego nigdy nie zarobili, gdyby te przepisy były prostsze, gdyby faktycznie dużo wcześniej poprzednie ekipy rządowe wprowadziły taki system, jak wprowadził teraz nasz rząd, że faktycznie jest to czytelne, klarowne i my jako przedsiębiorcy, ci mniejsi, uczciwi, nie musimy się o nic bać. Natomiast ja proszę bardzo, żeby pan rzecznik lobbował za podatkiem obrotowym. Zmniejszyć troszeczkę tą dochodówkę, zmniejszyć troszeczkę podatek VAT-owski, ale wprowadzić podatek obrotowy. Mhm. I naprawdę zrobić kilka symulacji na komputerach i wyjdzie na to, że korporacje, czy szwajcarskie, czy niemieckie, czy amerykańskie będą musiały zapłacić podatek obrotowy. Pieniądze zostają w Polsce na wszystkie polskie programy zbrojeniowe, na socjal, na emerytów, na wszystkie programy społeczne, a nie będzie po prostu szukanie winnych wśród małych przedsiębiorców, bo mały przedsiębiorca, który ma adres w Polsce, nie przetransformuje pracowników i całej fabryki nie przewiezie na przykład z Polski do Włoch albo do Rumunii, bo my tu zawsze będziemy. Jak ktoś tak jak ja prowadzi 30 lat firmę, to nie będzie firmy przenosił jednoosobowej, przepraszam, do Stanów Zjednoczonych, tak jak korporacje. I my jesteśmy rozliczani z każdego grosika, a rząd 7 lat ma świadomość, ma doradców, ma komputery i nic z tym nie zrobił.
Panie Władysławie, aby pan rzecznik mógł się odnieść,
polskie firmy.
Szczęść Boże, aby pan rzecznik mógł się odnieść, to musimy kończyć. Proszę bardzo.
Ponieważ pan czerpie wiedzę z internetu, to proszę wpisać w tej chwili albo zaraz po audycji Adam Abramowicz podatek przychodowy i zobaczy pan, że jako poseł byłem zwolennikiem tego rozwiązania. Przygotowaliśmy w takim zespole poselskim panu premierowi Morawieckiemu wszystkie obliczenia. Zostało to zapakowane i wysłane panu premierowi. Leży na półce na pewno gdzieś. Jestem rzeczywiście zwolennikiem podatku przychodowego, ale jako podatku, który zastąpiłby PIT i CIT. No w tej chwili nie jest to rozważana szkoda, ale jest rozważany minimalny CIT, który razem z ustawami o Polskim Ładzie, słusznie pan zauważył, że niezwykle skomplikowanym językiem i napisane 600 stron trzeba było przeczytać, tego nawet posłowie nie byli w stanie, no nikt tego nie był w stanie za bardzo zrozumieć, stąd te wydarzenia styczniowe, które nastąpiły, czyli no kompromitacja tych założeń. No, teraz zostało to poprawiane w miarę możliwości. Ja tylko chciałbym, żeby ten minimalny CIT, jeśli on rzeczywiście wejdzie od 1 stycznia w życie, bo na pewno łatwo nie będzie, bo korporacje się już będą o to starały, żeby jeszcze może przedłużyć o rok, może o 5 albo o 10 albo w ogóle, ale w tej ustawie muszą być wyłączone MŚP. Na razie jest wyłączenie na zasadzie takiej, że nie będą podlegały temu spółki, które mają jako udziałowców tylko osoby fizyczne. Ale spółki, małe spółki mają także spółki córki, bo taki model działania gospodarczego jest normalny i przyjęty i potrzebny. W związku z tym tu trzeba po prostu wyłączyć MŚP, zostawić to korporacjom, ten podatek, no ale też dążyć do tego, żeby rzeczywiście zastąpić podatek dochodowy PIT i CIT podatkiem przychodowym. Tutaj się przewijało bardzo wiele takich uwag, jak pan powiedział wcześniej. No, uprośćmy to wszystko, uprośćmy. Zróbmy system prosty, którego się nie da uniknąć, który spowoduje, że nie będzie konfliktu między przedsiębiorcami a urzędami skarbowymi, bo kontrola podatku dochodowego, dyskusja, czy jest to koszt uzyskania przychodu, czy nie jest. Ja miałem kiedyś taki wniosek przedsiębiorcy, przedsiębiorcy, któremu Urząd Skarbowy koszenie trawnika przed firmą uznał za koszt uzyskania przychodu, a za budynkiem od podwórka wyrzucił, uznając, że panie przedsiębiorco, no jak do pana idzie klient i widzi trawnik przed budynkiem, no to rzeczywiście to wpływa na pana wizerunek, a z tyłu kto tam chodzi za ten budynek? No nikt, no to połowę kosztów zaliczyli, a połowę nie zaliczyli, tak? No i takich zabaw różnych i przepychanek jest cała ogromna ilość. Po co to wszystko? Rzeczywiście podatek przychodowy, podatki takie ryczałtowe, proste, zamiast kas fiskalnych na stacjach benzynowych i przy odkurzaczach wystarczy wprowadzić ryczałt i upraszczać to wszystko i wtedy nasza gospodarka będzie dużo, dużo silniejsza i będzie lepiej działać. I budżet będzie miał więcej pieniędzy.
Panie rzeczniku, serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
No, bardzo dziękuję. Tyle. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich przedsiębiorców. Trochę słabo aktywni państwo dzisiaj byliście. Rozmawiajmy. Także korzystajcie z usług rzecznika. Piszcie do mnie. Ja jestem także w mediach społecznościowych. Jeżeli byście chcieli mnie zaprosić do znajomych, to ja występuję tam na zdjęciu z synem na tle napisu Solidarność. Do każdego przyjmę. Z każdym będę rozmawiał. Jestem do waszej dyspozycji. Jeszcze moja misja trwa 2 lata. Przekształcajmy naszą rzeczywistość gospodarczą, wprowadzajmy zasady konstytucji dla biznesu, dla dobra wszystkich i dla tych małych przedsiębiorców i tych większych przedsiębiorców, ale przede wszystkim też dla dobra Polaków.
Dziękujemy. Kondycja polskich przedsiębiorców to temat, który podjęliśmy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.